Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu, które jak widzieliśmy na slajdzie pierwszym będzie nosiło tytuł Pastor Russell a Świadkowie Jehowy. Witam braci tutaj w zborze, witam wszystkich słuchaczy i widzów na Facebooku. Będzie to część pierwsza tego tematu. Ja tu nie będę długo się pojawiał na ekranie, za chwilę zniknę, ponieważ wykład będzie w formie prezentacji. Będziemy mieli bardzo dużo różnego rodzaju cytatów, wobec tego, żeby wspomóc odbiór tego, co będę mówił. Nie chciałbym, żeby słuchacze, widzowie tylko polegali na moim głosie, tylko żeby także widzieli. Oprócz tego zawsze widzenie poprawia zapamiętanie, a będziemy też mieli różnego rodzaju zdjęcia, wykresy, będzie nawet krótki film, zatem prezentacja jest jak najbardziej właściwą formą przedstawienia tego tematu. A więc przechodzimy już do prezentacji jako takiej. Temat, jak wszyscy widzą i zapowiedziałem, Pastor Russell a Świadkowie Jehowy. Szczoteczka, która ich tutaj rozdziela, pokazuje, że nie mają oni ze sobą wiele wspólnego. Dlatego ta szczoteczka z dwóch stron odpycha ich od siebie. Gdyby nie estetyka, odepchałbym ich jeszcze bardziej na brzegi ekranu, ale nie byłoby to zbyt ładne dla oka. Celem nie jest analizowanie nauk Świadków Jehowy. Nie będziemy tym się zajmowali, żeby je analizować. Będziemy chcieli wykazać, że jeśli chodzi o te nauki, nauki tak zwanych Świadków Jehowy, mają one niewiele, bardzo niewiele wspólnego z naukami pastora Russella. To jest nasz cel. To znaczy, że będę chciał wykazać, że Świadkowie Jehowy albo wypaczyli większość tego, co on, pastor Russell, nauczał na temat zbawienia człowieka. Oczywiście nie obejdzie się bez tego, żebym o tych naukach nie mówił, ponieważ z konieczności muszę mówić o naukach Świadków Jehowy, gdyż bez tego nie uda mi się zrealizować celu tego wykładu. Wykazania, że między nimi jest bardzo, bardzo niewiele wspólnego. Robię to dlatego, że bardzo często uważa się, również w kręgach samych Świadków Jehowy, że obecne towarzystwo, tak, strażnicy, z jego naukami, z jego zarządzeniami, ma dużo związku z pastorem Russellem, że on jest ich założycielem. A prawda jest taka, że ma bardzo niewiele z nim wspólnego, bardzo niewiele ma wspólnego z towarzystwem, jakie założył pastor Russell za swoich dni, bardzo niewiele ma wspólnego z naukami i zarządzeniami, które to towarzystwo pod kierunkiem pastora Russella podało dla ogółu wierzących, tych, którzy uważali, że jest to prawda biblijna na ten temat. To jest nasz cel tego wykładu. Będzie w dwóch częściach, bo nie udało się zmieścić w jednej wszystkiego. Myślę nawet, że ta część jedna, pierwsza dzisiejsza, tylko połowa tego tematu też będzie bardzo obfita i nie wiem, czy nie przeliczyłem się i nie będzie za dużo tego wszystkiego. No ale co zrobić? Nowości tak mają do siebie, że czasami popełnia się jakiś błąd i coś się zrobi, za mało się przewidzi materiału albo za dużo. Najlepiej, gdyby było w sam raz. W dwóch częściach tego wykładu omówimy bloki tematyczne, które pokazują brak pokrewieństwa między pastorem Russellem a obecnym towarzystwem. Oto te bloki i w podziale na poszczególne części. Dzisiaj zajmiemy się towarzystwem jako, no właśnie, trzy kropki, postępem prawdy, jak widzieli to pastor Russell i obecne towarzystwo, rola wyznawców, jak widział rolę wyznawców wierzących pastor Russell i obecne towarzystwo i polityka wykluczania czy też wyłączania. Pastor Russell używa terminu wyłączać, oni używają wykluczać, nie ma znaczenia. Jak to dam w drugiej części, za jakiś czas, skupimy się nad organizacją zborów, nad pracą nad charakterem, ważna, nieważna, potrzebna, niepotrzebna komuś do szczęścia, do zbawienia, zasięg okupu Jezusa i w ostatnim punkcie, jaki przewiduje Izrael cielesny w boskim planie. Systemy religijne, które różnią się w tych kwestiach, a widzimy, że są to takie bloki, to nie są nauki żadne konkretne, to są całe bloki tematów, podejście do zbawienia. Jeżeli ktoś różni się na takich podstawowych różnych rzeczach, to ci, którzy się tak różnią, nie mogą mieć ze sobą wiele wspólnego, jeśli cokolwiek ze sobą mają wspólnego. I moim celem jest wykazanie, że w tych ośmiu punktach, dzisiaj tylko cztery pierwsze przedstawimy, nie ma żadnego związku, pokrewieństwa między pastorem Russellem a obecnym towarzystwem strażnicy z jego naukami i zarządzeniami. Przechodzimy zatem do pierwszego wątku. Prawdą jest, że Charles Russell był założycielem i pierwszym prezesem towarzystwa. To jest prawda. Ale na tym się kończy to, co ich łączy. A potwierdzeniu tego jest dzisiejsza praktyka towarzystwa. Zauważmy. Niby pierwszy założyciel i prezes towarzystwa strażnicy. Niby założyciel tak zwanych świadków Jehowy. A co? Towarzystwo dzisiejsze nie tylko nie wydaje bogatej literatury pastora, nie wydaje, nie tylko nie zachęca swoich zwolenników, żeby czytali i badali tą literaturę, poznawali jego nauki, lecz jednoznacznie tego zabrania i nie pozwala o niej mówić. A karą za złamanie tego zakazu jest wyłączenie, czy też wykluczenie. Oni dzisiaj tego terminu w polskiej wersji przynajmniej lubią używać. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie wydają, nie zachęcają, a zabraniają i karzą za poznawanie, czytanie literatury brata Russella, pierwszego założyciela, tak, pierwszego prezesa i założyciela towarzystwa, ponieważ ich nauki, i o czym oni sami wiedzą, ponieważ ich nauki tak bardzo nie przypominają nauk pastora, że nawet powierzchowny czytelnik od razu zauważyłby ogromne różnice. I by było mnóstwo pytań, no to jak to się ma do tego, co my dzisiaj słyszymy i czytamy? Co czytamy w wydawnictwach i co słyszymy w salach królestwa? Moim celem będzie wykazanie, właściwie powtarzam się, no ale w 8 blokach tematycznych, że istnieje teologiczna przepaść między naukami pastora Russella a naukami Świadków Jehowy, będę używał tego skrótu SJ. A tym samym, że z powodu tej przepaści w żaden sposób nie można utożsamiać go, pastora Russella, ani uważać go za odpowiedzialnego za to, co głoszą i co praktykują dzisiejsi wodzowie Towarzystwa Strażnicy. To nie jest jego odpowiedzialność. To nie on to rozpoczął. Mało tego, że nie rozpoczął, to głosił w odnośnych tematach coś zupełnie odwrotnego. Punkt pierwszy, Towarzystwo Strażnicy. Wszystko zaczęło się, ci, którzy znają historię, wiedzą, pod koniec XIX wieku. Pastor Russell, wtedy jeszcze nie pastor Russell, tylko Karol Russell, Charles Russell, nie potrafiąc pogodzić Boga miłości z Biblii z naukami wyznań na temat piekła, które jest podobno ostatecznym miejscem dla grzeszników, zaczął szukać zrozumienia boskiego planu, który byłby zgodny z Bogiem miłości. Taką przyjął zasadę. Bóg miłości nie może mieć planu, który zaprzecza tejże miłości. Nie widząc niczego takiego, ani w chrześcijaństwie, ani w pogaństwie, bo zbadał jedno i drugie, podszedł do Biblii z nowym spojrzeniem. Na czym ono polegało? Nie patrzył przez nauki wyznań, ani te swoje, gdzie wyrósł, ani i żadne inne, lecz odrzucił je wszystkie i uznał, że zacznie szukać Biblii od nowa, od podstaw, od zera, nauki biblijnej, taką, jaką ją Biblia przedstawia, a nie taką, jak przedstawiają ją różne nauki i denominacje chrześcijaństwa. A efektem było powstanie kilkuosobowej grupy badaczy Biblii, którzy pod jego kierunkiem szybko przekonali się, że to, czego uczy Biblia, jest zupełnie odmienne od tego, czego uczą główne kościoły chrześcijaństwa. Takie były początki. Kilka osób, które nie mogły pogodzić się z piekłem i Bogiem miłości. Nie chcą trzymać tego dla siebie. Charles Russell, później znany pastorem Russellem, ja będę bardzo często i najczęściej o nim mówił, albo pastor Russell, albo sam pastor, będziemy wiedzieli, że o niego chodzi zawsze, zaczął szukać sposobu publicznego głoszenia tego, co odkrył w Biblii. Nie chcąc tego zatrzymać dla siebie, czując jak gdyby nakaz, prawda, słusznie, że widząc, że Biblia jest powszechnie powypaczana, poprzekręcana, znalazłszy w niej piękno boskiego planu i boskiego charakteru, uznał za właściwe powiedzieć o tym publicznie. I w tym celu w roku 1881 założył Towarzystwo Strażnicy Biblii i Broszur, po angielsku mamy Watchtower Bible and Tract Society, a kilka lat później, w 1884, wystąpił o statut, nazywając towarzystwo magazynem funduszy do rozsyłania literatury prawdy. Jedynie stowarzyszeniem biznesowym udogodnieniem do rozpowszechniania prawdy. To są na zielono, są właśnie z tego artykułu Zdemaskowanie spisku, którym tak określał początki założenia towarzystwa i cele. Każdy, kto zaprenumerował traktaty na kwotę minimum $10, niedużo, moglibyśmy sobie pozwolić dzisiaj, prawda? To jakieś 40 parę złotych, nie wiem, tam dolar, ale coś koło tego, nie więcej niż 50. I każdy, kto zaprenumerował traktaty na te $10, czyli niecałe 50 zł, lub przekazał darowiznę do funduszu towarzystwa na taką samą kwotę, $10, automatycznie stawał się członkiem z prawem głosu, stawał się udziałowcem towarzystwa, bo to była firma. I tak jak dzisiaj firmy nawet w Polsce mają udziały i można sobie akcje tak zwane kupić. I kto ma więcej akcji, ten jest ważniejszy, prawda? Ten, kto ma najwięcej akcji, ponad połowę głosów na przykład kto ma, no to decyduje o losie firmy. Pastor Russell, prezes, miał większość udziałów, wobec tego automatycznie był szefem tejże firmy, dyrektorem. No chyba tak to trzeba powiedzieć. Jak towarzystwo, trzeba to sobie uzmysłowić, towarzystwo przez niego założone, to była firma, korporacja, biznes, zbieranie funduszu. A on był największym udziałowcem, więc on kierował firmą. Po śmierci Russella następny prezes, ten po lewej stronie, no i po prawej, dwa różne zdjęcia. Joseph Franklin Rutherford, ja będę mówił o nim, czuję się Rutherford w skrócie, JFR, na napisach będzie się często JFR na ekranie pojawiało, zamienił to przedsięwzięcie biznesowe w system religijny, w kościół, w jedyną prawdziwą organizację Boga na ziemi. Widzimy, jakie tu mamy już ogromne przekłamanie. Ktoś zakłada firmę, żeby przy pomocy tej firmy wydawać wydawnictwo, sponsorować różnego rodzaju spotkania, dawać bilety ludzi pielgrzymom na podróżowanie, no finansować wszystko, co potrzeba, wynajmowanie sal, co potrzeba. A ktoś inny, po nim spadkobierca, jeszcze zaraz dojdziemy, jak on tym prezesem się stał, ktoś inny później mówi, że ta firma to jest Kościół i to są sami zbawieni. To są prawdziwy lud Boży. I tą firmą sam Bóg Jehowa kieruje poprzez odpowiednich ludzi, początkowo Rutherford twierdził, że on jest tym, przez to kierował, później jego następca, bo było tylko dwóch później jeszcze prezesów. Po tych dwóch prezesach Knorr jeszcze był po nim, bo się pojawiło już ciało kierownicze, też o nim wspomnimy i od do tej pory ciało kierownicze zarządza grupowo tą organizacją. Było trzech prezesów tej firmy w sumie i ciało kierownicze. To właśnie to towarzystwo po śmierci Russella w październiku 1916 roku w ciągu kilku miesięcy zostało nielegalnie przyjęte, używam to z pełną odpowiedzialnością, nielegalnie przyjęte, po prostu ukradzione przez Rutherforda, który mianował siebie następnym prezesem. Oficjalnie zrobił to po to, by dalej prowadzić pracę pastora, oczywiście. Pastor Russell był powszechnie szanowany. Powiedzieć, że ja mam tutaj swoje pomysły, to od razu stracić na starcie tysiące zwolenników. Więc nawet będzie dalej prowadził pracę pastora, będzie propagował jego nauki. Lecz bardzo szybko zaczął je unieważniać i zastępować własnymi naukami. By to sobie ułatwić i nie mieć nad sobą żadnej kontroli, wbrew zapisom statutu towarzystwa z czasów Russella, bo to była firma zgłoszona normalnie, tak jak się zgłasza firmy do działalności gospodarczej, do różnych instytucji państwowych. Ona też była zgłoszona, miała swój statut jako korporacja. Więc wbrew zapisom statutu towarzystwa z czasów Russella i wbrew prawu stanu Pensylwania, w którym towarzystwo jako firma była zarejestrowana, już w 1917 roku, czyli rok później, to nawet był niecały rok później, bo Russell zmarł z końcem października 1916, a tutaj do połowy 1917 już było wszystko tak poprzekręcane, że nie do poznania. Usunął czterech z siedmiu członków zarządu. Była siedmioosobowy zarząd, którego szefem, prezesem był Russell za życia, no a po jego śmierci zarząd został bez tego prezesa. No to w sobie Rutherford pomyślał, ja będę tym prezesem. No ale nie wszyscy członkowie zarządu, czterech, podobało się to, więc wykazywali mu jego autokrytyczne zachowania, dlaczego, a nie kto inny. A on był prawnikiem, więc za różnego rodzaju kruczki prawne, jak tam się umocować. Więc tych czterech członków zarządu usunął, bo oni sprzeciwali się jego autokratycznym posunięciom i zastąpił je ich swoimi ludźmi. Znamy świat się polityki, jak to się robi, prawda? Zmiana władzy, wymieniają różnych ważnych urzędników w państwie, w ministerstwach, każdy ma swoich ludzi, bo wiadomo, że innym nie można ufać. Jak to uzasadnił? To jest bardzo ciekawe. Jak uzasadnił, że trzeba czterech, siedmiu członków zarządu wyrzucić, a na ich miejsce wziąć nowych? Uzasadnił to w następujący sposób. Według statutu członkowie zarządu byli wybierani do końca życia. Tak mówił statut. Czyli na całe życie członek zarządu, ale, to Bradusza tak zapewnił, ale w każdej chwili ci członkowie zarządu mogli być usunięci głosami 2/3 udziałowców. Czyli tych wszystkich, którzy przez $10 tak wniesienia mogli stać się udziałowcami. 2/3 z nich głosują i w dowolnym czasie. Czyli jesteś członkiem zarządu na całe życie, ale jesteś, że tak powiem, uzależniony od udziałowców. Jak im się nie spodobasz, no to 2/3 ich głosów wystarczy, żeby cię usunąć. JFR wyrzucił ich, tych czterech, nie pytając nikogo o zdanie. Żadnych 2/3, ani 1/3, nikogo nie pytał o zdanie. A uzasadnił to tym, że powinni oni być, jego zdaniem, wybierani co roku, a nie na całe życie. A ponieważ byli wybrani wiele lat wcześniej, no to uznał, tak, że w zarządzie powstały wakaty. Bo ci od wielu lat już na urzędzie członków zarządu są nielegalnie członkami zarządu, bo co roku trzeba ich wybierać. Oni nie byli wybierani może z 15 lat, a nie wiem dokładnie który. I lat wiele, wiele lat, no bo tak było z całej parucji, tak było z Bata Russella. Zauważmy, to jest ważna rzecz, zauważmy tutaj, co staram się podkreślić, prawda? Towarzystwo działało od roku... sieci, tylko na tej zorze się nie odbija, o, ciekawe. Towarzystwo działało od roku 1881 lub 84, tak, założone w 81, statut firmy zgłoszone do urzędu 84 i członkowie zarządu byli wybierani do końca życia. Tak było od samego początku, zobaczmy od tego roku. Mimo to przez ponad 30 lat nigdy w tym czasie za lata Russella nie było w zarządzie żadnych wakatów. Nie taktyk, ale które zdaniem Rutherforda pojawiły się w lipcu 1917 roku. I trzeba by było to naprawić. On zauważył w końcu, po 30 latach istnienia towarzystwa, że przecież oni nie mogą mieć cały czas być członkami zarządu. Co roku trzeba ich wybierać. I on się osobiście tym zajął. Pytanie na czerwono, czy zrobiłby to samo wobec tych 4 z 7, gdyby ta 4 popierała jego autokratyczne rządy w towarzystwie? Odpowiedź chyba jest oczywista. Czy by to zrobił? Czy też by doszedł do wniosku, że mają być co roku wybierani, a że oni byli wybrani wcześniej, to są nielegalnie. To są takie właśnie kruczki. Mamy w naszym polskim, tak sam, gdzie tam w Trybunale Konstytucyjnym też mówią, że są jacyś sędziowie nielegalni, bo wybrani źle, i tak się okładają różnymi. No i w ten sam sposób przejął kontrolę on nad towarzystwem. To samo dotyczy działalności wydawniczej towarzystwa, która także padła ofiarą Rutherforda. Od listopada 1916 roku pisał sam lub zlecał pisanie swoim ludziom, wydając kolejne numery strażnicy i liczne książki. Podczas gdy według testamentu pastora po jego śmierci, zajrzymy za chwilę do testamentu pastora, się też wyświetli, po jego śmierci towarzystwo mogło pisać i wydawać tylko artykuły strażnicy, czyli czasopismo miało być wydawane i do którego mieli pisać, Braduszek zaprosił się o to, jak miało postawić artykuły do strażnicy, miało być nowe, pisane przez grupę osób, którą on wyznaczył, pastor Russell. A cała reszta wydawanej literatury miała składać się wyłącznie z przedruku traktatów i książek pastora. Tak jest w testamencie napisane. Oto obszerne cytaty z ostatniej woli testamentu Charlesa Russella, tak by słuchacz, czytelnik mógł zorientować się do ich treści i jednocześnie poznać sposób myślenia pastora. Ja to ująłem w tym trochę więcej cytatów niż tylko to, co niezbędne, a to z tego powodu, żeby zobaczyć, jak ten człowiek myślał. Jakie to było miłe, życzliwe, takie w trosce o dobro sprawy Bożej. Zobaczmy. A tutaj informacja we wszystkich cytatach, nie tylko w tym w cytacie, który w tej chwili się pojawi z jego testamentu, ale wszystkie inne cytaty, jak będą jakieś wytłuszczenia albo będą jakieś podkreślenia, to one są dodane przeze mnie. Prawda? To ja po to daję, wytłuszczam czasami w cytatach albo coś podkreślam, żeby zwrócić uwagę na to, że to jest ważne. To nie są oryginalne podkreślenia ani wytłuszczenia. Ostatnia wola, testament Charlesa Russella. Ponieważ w minionych latach przy różnych okazjach przekazywałem na rzecz Towarzystwa Strażnicy Biblii broszur wszystko, co było moją osobistą własnością, z wyjątkiem małego osobistego konta bankowego z kwotą około $200, zauważmy, tyle na koniec życia, $200 miał prywatnego, wszystko oddał na tą firmę. To jest jego krew, jego pieniądze. Do pozostawienia, mówi, nie mam już wiele co zostawić po sobie. Do pozostawienia mam tylko chrześcijańską miłość i dobre życzenia dla wszystkich drogich członków rodziny Domu Biblijnego i wszystkich innych drogich współpracowników w dziele żniwa, a także dla całego Domu Wiary na każdym miejscu, którzy wzywają imienia Pana Jezusa jako swego Odkupiciela. Mając jednak na uwadze fakt, że przekazując Towarzystwu Strażnicy Biblii broszur czasopisma Strażnica Syjonu, kwartalnik Starej Teologii oraz prawa autorskie wykładów Pisma Świętego Brzasku Tysiąclecia, różnych innych broszur, śpiewników itd., uczyniłem to jednoznacznie rozumiejąc, że będę miał całkowitą kontrolę nad tymi publikacjami podczas mojego życia i że po moim zgonie mają być one prowadzone zgodnie z moimi życzeniami. Poniżej przedstawiam więc wspomniane życzenia, moją wolę odnośnie tej sprawy, jak następuje. Zarządzam, by całkowity nadzór wydawniczy nad Strażnicą Syjonu spoczywał w rękach Komitetu 5 braci, których wzywam do wielkiej staranności i wierności prawdzie. Wszystkie artykuły ukazujące się na łamach Strażnicy Syjonu powinny być zatwierdzane bez zastrzeżeń przez przynajmniej 3 z tego Komitetu 5. Zalecam, by w przypadku, gdy będzie wiadomo lub gdy będzie to przez domniemanie, że jakakolwiek sprawa uznana przez 3 będzie sprzeczna z poglądami pozostałych jednego lub obydwu członków komitetu, takie artykuły mają być wstrzymane w celu przemyślenia i przedyskutowania ich z modlitwą na 3 miesiące, zanim zostaną opublikowane, tak by na ile to możliwe zachować w zarządzie redakcyjnym czasopisma jedność wiary i związki pokoju. Ale to nie koniec. Komitet redakcyjny kontynuuje sam siebie, tak to nazwał. To znaczy, że jeśli ktoś z jego członków umrze lub zrezygnuje, obowiązkiem pozostałych będzie wybrać jego następcę. Tak, aby czasopismo nigdy nie miało żadnego wydania bez pełnej liczby komitetu redakcyjnego w liczbie 5. Zalecam wspomnianemu komitetowi wielką ostrożność w wybieraniu innych członków, tak aby czystość życia, jasne zrozumienie prawdy, gorliwość dla Boga, miłość do braci i wierność Zbawicielowi były widocznymi cechami wybranej osoby. Poza 5 zgłoszonymi do tego komitetu wymieniłem 5 innych, z których chciałbym, aby dokonać wyboru na wolne miejsce w komitecie redakcyjnym przed udaniem się na zewnątrz po wybór z ogółu. Nazwiska komitetu redakcyjnego są następujące. Nie będę ich czytał, angielskie nazwiska, ale każdy widzi, że nie ma tu kogo? Rutherforda. Ale jest w drugim zestawie, zapasowy. Jak tych z pięciu ktoś umrze, to pozostali mają wybrać i mówi brat Russell w pierwszej pewności, wybierzcie na konto tego, kto umrze albo odejdzie z własnej woli, prawda, bo jakiś powodów mógł dalej nie prowadzić, to nazwiska pięciu, których polecam jako najodpowiedniejszych do obsadzania wolnych miejsc w komitecie, są następujące i tu wytuściłem, jest też Rutherford wymieniony w zapasowym. Następujące ogłoszenie ma być umieszczane w każdym wydaniu strażnicy wraz z nazwiskami komitetu redakcyjnego. I to jest ten cytat, który Badusze chciał, żeby w każdym wydaniu strażnicy się pojawią. Czasopismo to jest wydawane pod nadzorem komitetu redakcyjnego, z którego przynajmniej trzech członków musiało przeczytać i zatwierdzić jako prawdę każdy artykuł ukazujący się na tych łamach. Nazwiska obecnego komitetu redakcyjnego są następujące i zawsze miały być wymieniane, żeby wszyscy czytelnicy wiedzieli, kto, kim oni są. Tutaj już o tym mówiłem, ale się powinienem zapomniałem, że mam tutaj jeszcze podkreślone, więc to jeszcze podkreślam, tak? Zauważmy, że Rutherford wymieniony jest dopiero w zestawie zapasowym, z którego miano uzupełniać wakaty. I ostatni akapit na tej stronie, na tym slajdzie. Pragnę, by kwartalnie starej teologii ukazywał się jak dotąd, na ile pozwolą możliwości dystrybucji i prawo krajowe, oraz aby jego numery składały się z przedruków starych wydań strażnicy lub fragmentów moich kazań, bez podawania jakiegokolwiek nazwiska, chyba że będzie tego wymagało prawo. Jest także moim życzeniem, aby te same zasady były stosowane do wydawnictw niemieckich, francuskich, włoskich, duńskich, szwedzkich i wszystkich innych zagranicznych publikacji kontrolowanych lub wspieranych przez Towarzystwo Strażnicy Biblii i Broszur, albo na rzecz tutaj coś w cytacie, ale rozumiemy, wspieranych przez Towarzystwo Strażnicy Biblii i Broszur, albo na rzecz Towarzystwa miało być. Jeszcze nie koniec cytatu, ciągle. Drogiej rodzinie Betel, indywidualnie jak i zbiorowo zostawiam moje najlepsze życzenia, mając nadzieję na błogosławienie ich przez Pana, co ubogaca i nie dodaje smutku. Tego samego życzę szerzej całej rodzinie Bożej na każdym miejscu, szczególnie tym radującym się w prawdzie żniwa. Usilnie proszę Was wszystkich, abyście nadal lubili postęp i wzrastali w łasce, w znajomości, a przede wszystkim w miłości, w tym wielkim owocu ducha w jego różnorodnych formach. Nawołuję Was do cichości nie tylko wobec świata, lecz także wzajemnie wobec siebie. Do cierpliwości wzajemnie wobec siebie i wobec wszystkich. Do uprzejmości wobec wszystkich. Do braterskiej życzliwości, pobożności, czystości. Przypominam Wam, że te wszystkie rzeczy są nam niezbędne, abyśmy mogli osiągnąć obiecane królestwo i że apostoł zapewnił nas, iż jeśli będziemy to czynić, nigdy się nie potkniemy, lecz będzie nam dane hojne wejście do wiecznego królestwa Pana naszego, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Moim życzeniem jest, aby moja ostatnia wola i testament zostały opublikowane w wydaniu strażnicy po mojej śmierci. Moją nadzieją dla siebie, jak i dla całego Izraela Bożego jest to, że niedługo się spotkamy, by już więcej się nie rozstawać, w pierwszym zmartwychwstaniu, w obecności Mistrza, gdzie jest pełnia radości po wszystkie czasy. Będziemy zadowoleni, gdy się obudzimy w Jego podobieństwie, przemienieni z chwałę w chwałę. No i potem takie końcowe, gdzie to napisano, z datami publikowane, tak, nazwiska świadków tego Jego testamentu. Podsumowując, zauważamy, że chociaż pastor Russell był założycielem towarzystwa, po jego śmierci nie było już ono takie same, gdyż dla niego było ono jedynie przedsięwzięciem biznesowym, firmą jak każda inna prowadzącą działalność gospodarczą na rynku. Było funduszem do finansowania pracy głoszenia Ewangelii. Każdy mógł wpłacać do tego funduszu, on miał najwięcej udziału. Tak jak on ją rozumiał, była korporacją, której miało najwięcej udziałów i z tego powodu był jej głównym udziałowcem i prezesem, który w trakcie jej prowadzenia przekazał na jej rzecz swój cały, niemały osobisty majątek. Bo jak wiemy, miał dobrze prosperujące biznesy brat Russell i je wszystkie posprzedawał, a pieniądze wprowadził właśnie do towarzystwa, które założył, do tej firmy. Natomiast Rutherford nielegalnie przejął kontrolę nad nią i jej całym majątkiem przez przywłaszczenie sobie tytułu prezesa, przez wyrzucenie członków zarządu, którzy go nie popierali, 4 z 7, czyli większość, tak? Bo 7 to 3,5 połowa. Więc musiał wyrzucić większą, więcej niż połowę członków zarządu. I przez zastąpienie ich takimi, którzy posłusznie wykonywali jego wolę. W ten sposób Rutherford przekształcił podmiot gospodarczy, firmę, w kościół, system religijny, denominację, którą dodatkowo jeszcze, co gorsze, uznał za jedyną prawdziwą organizację Boga na ziemi, do członkostwa, który jego zdaniem prowadzi poświęcenie się Bogu. Podeptał także wolę pastora co do komitetu redakcyjnego, w pojedynkę decydując, Niech żaden komitet pięciu. W pojedynkę decydując, co miało być wydawane przez towarzystwo i przez kogo miało to być pisane, głównie było pisane przez niego samego. Punkt drugi z tych czterech, które mamy dzisiaj do omówienia, postęp prawdy. Kolejna ogromna różnica, ogromna przepaść między Russellem a Świadkami Jehowy to ich pogląd na to, jak boska prawda trafia do dzieci bożych i jak się ta prawda rozwija z upływem czasu. Czy zrozumienie prawdy przychodzi nagle, jak błysk światła od aniołów? Zaraz zobaczymy cytaty. Ktoś powie, co tak wygadujesz? No tak, 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 to była jego, ich wizja. Jak błysk światła od aniołów, czy też należy je szukać przez badanie Biblii? Czy anioł błyśnie i przyniesie? O, nagle błysk, wieczorem siedzimy i już mamy. A gdy już ta prawda przyjdzie, czy pozostaje prawo tylko 10-15 lat, może 20, po czym zostaje zastąpiona jakimś nowym światłem, czy też pozostaje ta prawda prawdą na zawsze? Podstawowe pytania. Czy postęp prawdy polega na jej rozwijaniu się zgodnie z wcześniej rozpoczętą ścieżką, na przykład ścieżką zaczętą w czasach apostolskich, czy polega na odrzucaniu wcześniejszej ścieżki jako starego światła i rozpoczynaniu nowej, niekiedy całkowicie przeciwnej do tej poprzedniej? Tekst, który i wszyscy używają, i Betusor używał, i tu Rutherford, przypowieści 4:18, że ścieżka sprawiedliwych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej aż do dnia doskonałego. Tylko o każdy z nich rozumiał to zupełnie inaczej. Pastor Russell rozumiał jedną i tą samą ścieżkę, coraz jaśniejszą. Natomiast Rutherford i do dzisiaj ciało kierownicze uważa, że to coraz jaśniejsze światło oznacza, że wcześniejsze okazało się nieprawdą. I zaczynamy nowe. A jutro co będzie? Zaczniemy kolejne, a dzisiejsze odrzucimy. Ale póki co obowiązuje dzisiejsze. Więc posłusznie je przyjmujcie, chociaż wiadomo, że jutro może być zupełnie coś innego. A to nie ma znaczenia. Taka jest ich wizja. Zaraz to udowodnimy licznymi cytatami. Zacznijmy jednak od spojrzenia pastora z jego pierwszego tomu, Boski Plan Wieków. Strony są napisane, nie będę ich czytał. Te osoby, które chcą zrezygnować ze wszystkich ludzkich spekulacji, a czas poświęcić na badanie Pisma Świętego, nie wyłączając rozumowania, do jakiego Bóg nas zachęca, Izajasza 1:18 o tym pisze, dojdą do wniosku, że błogosławiona tęcza obietnicy rozciąga się na niebiosach. Patriarchowie, prorocy, apostołowie i święci przyszłości oraz teraźniejszości kroczyli w jej wzrastającym świetle. Pastor Russell tak to rozumiał, że światło będzie rosło. Światło to w dalszym ciągu będzie się wzmagać, poza teraźniejszość, aż do dnia doskonałego. Ale, co słuchamy dalej, jest ono jedną stałą ścieżką. Jednym stałym i rosnącym światłem jest boskie świadectwo oświecające, gdy przychodzi właściwy czas. Duch Boży, dany w celu wprowadzania członków Kościoła w prawdę, bierze z rzeczy zapisanych i objaśnia je nam. Nie potrzebujemy jednak niczego ponad to, co jest zapisane, bowiem Pismo Święte może uczynić nas mądrymi ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nastał jednak czas po śmierci apostołów, gdy, i on tutaj krytykuje dawne zwyczaje, gdy większość Kościoła zaczęła zaniedbywać światło i zwracać się do ludzkich nauczycieli o kierownictwo. Tak by zapowiadał, co za chwilę zrobią w jego towarzystwie, które założył. Tak nastał jednak czas po śmierci apostołów, można dodać, i niestety po śmierci pastora Russella, też ten czas nastał, gdy większość Kościoła zaczęła zaniedbywać światło i zwracać się do ludzkich nauczycieli o kierownictwo. Nauczyciele ci, nadęci pychą, przywłaszczyli sobie tytuły oraz urzędy i zaczęli panować nad dziedzictwem Bożym. Następnie stopniowo rozwinęła się szczególna klasa, zwana duchowieństwem, a może ciałem kierowniczym, która siebie uważała i była uważana przez innych za właściwych przywódców wiary i praktyki poza Słowem Bożym. Słowo Boże nieważne, my wam będziemy mówić, co jest w Słowie Bożym. Tak czasem rozwinął się wielki system papieski w wyniku niewłaściwego szacunku dla nauk omylnych ludzi i lekceważenia słowa nieomylnego Boga. Jakby prorokował na przyszłość po jego śmierci, co oni zrobią. Historia się powtarza, to jest ciągle to samo. Wierny badacz słowa, wracam do cytatu, wierny badacz słowa zawsze będzie w stanie podać powód swojej nadziei. Tylko Słowo Boże może uczynić człowieka mądrym i jest pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, aby człowiek Boży był doskonały, dostatecznie wyćwiczony. Tylko ten jeden magazyn zawiera niewyczerpane zapasy starych i nowych rzeczy, pokarm na czasie dla domowników wiary. A teraz dla kontrastu Rutherford. Książka Światło, rok 1930, strony jak widać. Pan używał strażnicy do ogłaszania tych prawd. Niewątpliwie używał niewidzialnych posłów albo zastępców, to słowo, którego użył można przetłumaczyć, którzy mieli dużo z tym wspólnego do ogłaszania prawd. Przy okazji podaje się, że użyto Magna Vox, dosłownie Magna Vox to wspaniały głos z łaciny, to urządzenie, które obok widzimy, tak było nazwane, czyli jak widzimy taka tuba, takie pierwsze próby wzmacniania głosu, prawda, zanim jeszcze rozwinął się system, tak jak dzisiaj mamy, że nagłośnienia są tak ogromne, że całe stadiony mogą słuchać, ale kiedyś to było, no takie były początki, prawda? Przy okazji, i po co on o tym pisze, o takim czymś? I co on przystawa na rzecz? Posłuchajmy dalej. Przy okazji podaje się, że użyto Magnavox, by wzmocnić głos mówcy i wszyscy obecni na tej ogromnej widowni słyszeli. Widzialne istoty ludzkie przekazywały to poselstwo. A mimo to, tak naprawdę, było to poselstwo Pana, przesłane przez Jego niewidzialnych aniołów, ponieważ oni niewątpliwie posiadają władzę kierowania postępowaniem ziemskich członków organizacji Boga. Zagadkowe tak, wyjaśnienie, ale z tego należałoby rozumieć, że aniołowie kierowali tym urządzeniem i pomagali głosowi ludzkiemu, tak, żeby docierał tam, gdzie trzeba, ponieważ mogą kierować postępowaniem ziemskich członków organizacji Boga. Ale będą cytaty bardziej konkretne, gdzie już nie będzie się trzeba domyślać. Ten jest dziwny i taki jakiś hochsztaplewski, prawda? Nie wiadomo, o co tu chodzi. Ale dałem go specjalnie, żeby pokazać takie mącenie. A to mamy ze strażnicy rok 33. Jeśli ktoś docenia główną organizację Jehowy, to zawsze musi pamiętać, że Jezus Chrystus jest głową tej organizacji. A to zawsze głowa kieruje działaniami ciała. Powiedział, że gdy przyjdzie na sąd, będą mu towarzyszyć jego aniołowie, którzy wykonują jego rozkazy. Aniołowie ci niewątpliwie są oddelegowani przez Pana do przekazywania jego instrukcji członkom jego organizacji na ziemi. Nie musimy rozumieć, jak to się dzieje. Nie musimy. Wy musicie przyjąć, że nami kierują aniołowie. A jak to się dzieje? Nie wasza sprawa. Wierząc, że Jezus Chrystus kieruje pracę na ziemi, musimy dojść do wniosku, że osoby widzialne, słuchajmy, osoby widzialne postawione na pewnych stanowiskach w organizacji Boga są tam z Jego woli i muszą zdawać przed Nim rachunek. W przeciwnym razie byłyby usunięte. Czyli jak złodziej kradnie, mówi kradnę z włoskiej woli. W przeciwnym razie by mi Bóg nie pozwolił. Morderca morduje z włoskiej woli. W przeciwnym razie by mi nie pozwolił. A widzicie, że to robię? To znaczy, że taka jest włoska wola. Nad całą organizacją jest Jehowa, a ponieważ Jehowa i Jezus Chrystus są jednym, podobnie cała organizacja musi być jednym. Jehowa odpowiedział na modlitwę Jezusa Chrystusa i wszystkich, którzy są z tej organizacji, tylko tych z tej organizacji, wszystkich uczynił jednym. Skoro tak, jeśli ktoś w organizacji otrzymuje wskazówki, a wskazówki te przechodzą przez miejsce wyznaczone do podawania instrukcji, na początku prezesi, później ciało kierownicze, miejsce wyznaczone do podawania instrukcji, należy być posłusznym takim instrukcjom, tak jak Panu. Kiedyś księdzu. Ksiądz to Bóg. Co powie? Święte. To powtórka z historii. Nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. A to cytat z książki Przygotowanie, też rok 33. Oświecenie pochodzi od Jehowy przez Jezusa Chrystusa i jest udzielane wiernym, namaszczonym w świątyni na ziemi, przynosząc im pokój i pociechę. No, dobrze, że są zadowoleni. Zachariasz rozmawiał z aniołem Pana, co pokazuje, że ostatek, tym ostatkiem nazywają ostatnich członków spłodzonych z ducha. My mówimy, używamy termin spłodzeni z ducha, a nie namaszczeni duchem. Dla nich to jest jedno i to samo. To są ci jedyni, którzy mogą w czasie pamiątki emblematy spożywać. Bo innym Jezus się nie należy i nie mogą pokazywać swojej wiary i nadziei w Jezusa, tylko spłodzeni. Że ostatek jest instruowany przez aniołów Pana. Ostatek nie słyszy słyszalnych głosów, ponieważ nie są one konieczne. Jehowa zapewnił swój własny sposób przekazywania myśli do umysłów swoich pomazańców. Ci z ostatka, jako uczciwi i szczerzy, muszą powiedzieć, nie wiemy, a Pan ich oświeca, posyłając w tym właśnie celu swoich aniołów. Tak to działa. On mówi, Panie, nie wiem. I już anioł. Błyskiem światła, zaraz będą błyski światła, błyskiem światła przekaże. O, już jest. A teraz kilka przykładów nowego światła, a z artykułu Błyski światła wielkie i małe, rok 95, strażnica. Jak się przekonamy, te błyski światła, to w rzeczywistości jest to odrzucanie nauk Russella i zastępowanie ich własnymi poglądami. A żeby poprzeć się jakoś autorytetem, że tak, że mają odwagę odrzucać nauki poprzez swojego założyciela, jak według ich opinii, no to mówią, że to po prostu aniołowie przynieśli błysk światła i no i mamy teraz nowe. To są te nowe błyski światła. Od aniołów zsyłane na osoby widzialne, postawione na pewnych stanowiskach w organizacji Boga. I słuchamy. Rok 95, strażnica. Szczególnie od 1919 roku, ten rok się będzie pojawiał cały czas, jest to kolejny dowód, co oni sądzą o pastorze Russellu, niby ich założycielu. Wszystko, cokolwiek było przed rokiem 1919, się nie liczy. Dopiero słudzy Jehowy działają od roku 1919. 3 lata po śmierci pastora Rosella, kiedy w ciągu tych 3 lat oni już na tyle wszystko poprzekręcali, mówią, no teraz jest dopiero to, co miało docelowo być. To, co Bogu chodziło. Bo to ten, wcześniej ten nasz prezes pierwszy, to tak jak dziecko chodził, tak? Robił coś, ale to się po prostu nie udawało. To trzeba wszystko, to jest rok, początek. I ten roczek będzie wracał. Szczególnie 1919 słudzy Jehowy są błogosławieni narastającymi błyskami światła. Od wielu tego roku. Do tego roku nie było błogosławieństwa prawdy drugiego adwentu. Jaki jasny błysk światła zaświecił na konwencji w Cedar Point w 1922 roku, gdy Rutherford, drugi prezes Towarzystwa Strażnicy, no to wliczyli Russella za pierwszego, tak? Ale tylko tak, no bo to historia, fakt, no trudno się wyprzeć, w dokumentach zapisane i to świeckich, kto założył towarzystwo. Drugi prezes Towarzystwa Strażnicy dobitnie wyjaśnił kwestię, że głównym obowiązkiem sług Jehowy jest ogłaszać króla i jego królestwo. Już w następnym roku, czyli 23, światło padło na przypowiedź owcach i kozłach. Zrozumiano, że to proroctwo miało się wypełnić w obecnym dniu Pana, nie w przyszłości, w czasie tysiąclecia, jak uważano wcześniej. Nie miał odwagi napisać, jak uczył Russell, prawda? Tylko jak uważano wcześniej, a tak sobie, już nowe światło, zmieniamy. W czasie tysiąclecia bracia Chrystusa, zobaczmy jak argumentował, dlaczego przypowieść owcach i kozłach musi działać już w tym życiu. W czasie tysiąclecia bracia Chrystusa nie będą chorzy, ani w więzieniu. A w tej przypowieści jest powiedziane, że trzeba ich się odwiedzać. Zobaczmy jaki poziom. Ktoś, kto czytał Cienie przybytku brata Russella, tak w jesienia przecież musiał czytać, a miał dosyć dobry intelekt, bo był prawnikiem. To nie zauważył symboliki różnych rzeczy? I teraz argument, że w tysiącleciu bracia Chrystusa nie będą chorzy, ani w więzieniu. Więc ta przepowiedź nie może być stosowana. Musi być teraz, kiedy są w więzieniach i są chorzy. I nie mają co jeść, i nie mają co pić, i tylko to wtedy działa. Niesłychane. Czy udawał? Czy naprawdę nie rozumiał takich rzeczy? No ale wracam do cytatu. Poza tym, pod koniec tysiąclecia sędzią będzie Jehowa Bóg, nie Chrystus. Tak jakby między nimi była jakaś różnica. Jezus wykonuje polecenia Boga. I zmienia tylko swoje urzędy. Jest pośrednikiem, potem kończy urząd pośrednika, staje się sędzią. Wszystko tak on robi w imieniu Boga. Więc no, to jest, widać, że już się zaczyna sposób myślenia, albo udaje, że nie rozumie, albo naprawdę staje się dzieckiem w zrozumieniu, tak? Zrozumieniem staje się dzieckiem. W 1926 roku kolejny jasny błysk światła objawił, że wojna Armagedonu to nie rewolucja społeczna, jak uważali badacze Biblii, stawia się Russell. Raczej będzie to wojna, w której Jehowa zamanifestuje swą moc tak wyraźnie, że wszyscy ludzie przekonają się, że jest On Bogiem. Oni mają pewnego rodzaju jakieś zwichnięcie, to ta manifestacja mocy, jak tak ważne, żeby zamanifestować, kto tu rządzi. Bogu nie zależy na niczym innym, tylko pokazać, że On tu rządzi. Nie zależy Mu na ludziach, na zbawieniu, tylko kto tu rządzi. Tak samo jest bardzo super ważną rzeczą, żeby ludzie się dowiedzieli, jak Bóg ma na imię. To jest podstawowa sprawa. Trzeba ludziom pójść powiedzieć, bo ludzie nie wiedzą. A jak nie wiedzą, to się nie wiedzą, do kogo modlić i nie trafią modlitwę, gdzie trzeba, bo oni nie znają imienia, trzeba im uświadomić. To takie jakieś fanatyczne podejście, no ale taka jest. Zauważmy, jak łatwo przychodzi im uznać wcześniejszą prawdę za błąd, choć w czasie jej ogłoszania była taką samą prawdą, jak to, co w jej miejsce ogłoszają później jako nowe światło. Tak to się dzieje. Nowe światło, inaczej niż uważano wcześniej. Stała praktyka. Ciąg dalszy tego samego cytatu. Wkrótce potem błysk światła sprawił, że badacze Biblii przestali obchodzić Boże Narodzenie. Wcześniej Boże Narodzenie zawsze było obchodzone przez badaczy Biblii na całym świecie, a jego świętowanie w centrali Brooklynie było bardzo uroczystym wydarzeniem. Krytykuje Russella. To uroczyste wydarzenie było to, że Russell lubił dawać prezenty członkom domu biblijnego w tym czasie. Uważając, zresztą ja to nadam komentarz, może od razu powiem, mój komentarz, nic powyższego nie było żadnym nowym światłem wkrótce potem, jak to zaczyna. Gdyż dokładnie tak samo wierzył pastor, czyli jak? Aha, to może skończmy ten cytat przed tym zielonym. Ale wtedy dostrzeżono, że świętowanie 25 grudnia w rzeczywistości było pogańskie i zostało wybrane przez odstępcze chrześcijaństwo, by tym łatwiej nawracać pogan. Ponadto stwierdzono, że Jezus nie mógł urodzić się w zimie, ponieważ w czasie jego urodzin pastuszkowie wypasali swoje stada na polach, czego nie robiliby w nocy pod koniec grudnia. Pismo Święte wskazuje natomiast, że Jezus urodził się około 1 października. No i to jest prawda, że się tak urodził, nie 25 grudnia, ale mówienie, to co wytłuściłem, że było świętowane w centrali w Brooklynie bardzo uroczyście, to jest gruba przesada, bo nic powyższe, a to, że 25 grudnia się nie urodził, tylko się urodził około 1 października, to wszystko się zgadza, pastor Russell to samo pisał, to wszystko jest w jego literaturze. Więc nie było to żadne nowe światło, wkrótce potem, tylko już od dawna znane, gdyż dokładnie tak samo wierzył pastor. A jaka jest jedyna różnica między pastorem a świadkami Jehowy? To to, że w przeciwieństwie do nich pastor Russell uważał za stosowne nie odróżniać się od ogółu chrześcijan. Jak argumentował, dawanie prezentów tym, których kochamy, zawsze jest właściwe. Więc równie właściwe jest w czasie Świąt Bożego Narodzenia. I on takie prezenciki robił członkom domu biblijnego. Na tym polegało uroczyste, zdaniem Rutherforda, obchodzenie Bożego Narodzenia przez badaczy Biblii z czasów pastora. Musiał błysk światła przyjść, żeby oni to zrozumieli, że tak nie należy robić. Dalej, w 1931 roku jasny błysk światła objawił tym badaczom Biblii odpowiednią biblijną nazwę. Lud Jehowy zrozumiał, że nie mógł zaakceptować żadnych z przezwisk, jakie inni mu nadawali, takich jak Ruselici, zwolennicy blasku tysiąclecia, antypiekielni, tak dosłownie, tak, bo niewierzący w piekło, antypiekielni. Zaczęli też rozumieć, że nazwa, którą sami wybrali, międzynarodowi badacze Biblii, nie oddawała im sprawiedliwości. Byli czymś znacznie więcej niż tylko badaczami Biblii. Poza tym zawsze było tylu innych, którzy byli badaczami Biblii, którzy nie mieli nic wspólnego z badaczami Biblii. Duża, mała litera, prawda? Czyli my trochę lepsi badacze Biblii niż inni badacze Biblii. No każdy, kto bada Biblię, jest badaczem Biblii. Albo studentem, bo ją studiuje, jakby tego nie nazwać. Jak to się stało, że badacze Biblii otrzymali nową nazwę? Strażnica od lat podkreślała imię Jehowy. Było więc zupełnie właściwym, bo badacze Biblii przyjęli nazwę z Izajasza 43:10. Cytat tego Izajasza. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali mnie i uwierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem. Przede mną nie został stworzony żaden Bóg, ani po mnie nie będzie. W drugim tomie obrony, wydanym przez Towarzystwo w 1932 roku, błysk światła objawił, że proroctwa o przywróceniu Żydów, zapisane przez Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela oraz innych proroków, nie odnoszą się, i znowu jak wcześniej uważano, do cielesnych Żydów, którzy wracali do Palestyny bez wiary i pod wpływem motywacji politycznych. Znowu kolejna zmiana, nowy błysk to ujaśnił. Brat Russell się mylił. Te proroctwa o przywróceniu, które miały drugorzędne wypełnienie, gdy Żydzi wracali z niewoli babilońskiej w roku 537, swe główne wypełnienie miały raczej w wyzwalaniu duchowego Izraela od, i znowu ulubiony rok Rutherforda, 1919. Jego zdaniem do roku 1919, czyli przez całą działalność pastora Russella, duchowy Izrael był w niewoli pastora Russella. Wezwalanie rozpoczęło się dopiero od roku 1919. Oraz w będącej tego wynikiem pomyślności duchowej w duchowym raju, jakim cieszą się dzisiaj prawdziwi słudzy Jehowy. Prawdziwy duchowy raj, prawdziwe duchowe szczęście dla ludu Bożego, wyzwolenie go z niewoli dopiero od roku 1919, wcześniej niewola. I to właśnie o tym mówią wszystkie proroctwa dotyczące cielesnego Izraela. Dlatego w ostatnim punkcie, w drugiej części wrócę do tego, jak oni widzą cielesny Izrael, bo przecież wiemy, że to jest podstawa boskiego planu wobec człowieka, od Izraela. Z czasem błyski świata objawiły, że głównym celem Jehowy nie jest, zauważmy to, to nie wiem, taką trzeba mieć odwagę, żeby takie coś napisać. Z czasem błyski światło objawiły, że głównym celem Jehowy nie jest zbawienie stworzeń, lecz obrona jego suwerenności albo najwyższej władzy. Okazało się w wyniku tych błysków nowych światło, że najważniejszym tematem Biblii co? Nie jest okup. To nie wcale okup, lecz co królestwo, ponieważ ono obroni suwerenność, najwyższą władzę Boga. Co to było za światło? Co to za światło zrozumieć, że okup nie jest wcale taki najważniejszy w Biblii? Chodzi o to, żeby Bóg pokazał, kto tu rządzi. On to musi wszystkim wykazać. Ale to jest specjalne też po to, bo Bóg tu rządzi, a my jego organizacja prawdziwa. Więc jak on rządzi, to i my rządzimy. To jest wszystko tak przemyślane, prawda? Niby Bogu się tak, no bo w porządku. Zgadza się, no okej, okay, Bóg ma najwyższą władzę. Ale zrobić z tego jakiś taki punkt, prawda, i usunąć okup jako drugorzędny, bo Bogu tak bardzo na tym nie zależy. Żeby był sztucznie uznawany. Dalej, w roku 35 jasny błysk światła objawił, że wielki tłum wspomniany w objawieniu 7 rozdziale to nie drugorzędna niebiańska klasa, to co my nazywamy wielką kompanią. To nie drugorzędna niebiańska klasa. Wcześniej uważano, Russell tak uważał, no przed 1919 to tyle błędu i niewoli było, że dopiero 3 lata jak on umarł po jego śmierci zaczęło się wyzwalać wszystko. Wcześniej uważano, że ci wspomniani w tych wersetach to niektórzy z namaszczonych, którzy nie byli w pełni wierni i z tego powodu stali przed tronem, zamiast siedzieć na tronach i panować z Jezusem Chrystusem jako królowie i kapłani. I teraz zauważmy jego argumentację, jak dziecka. Ale po prostu nie ma czegoś takiego jak bycie częściowo wiernym. No, nie ma, no, ale oni przecież nie za to stali się członkami wielkiej kompanii, że byli częściowo wierni. Za to, że byli częściowo wierni, stracili koronę. A wierność musieli po straceniu koron zapewnić, żeby ostać się wielkiej kompanii. Ale to jest, to nie wiem, nie rozumie albo nie chce zrozumieć, udaje. Trudno powiedzieć, tak pisze. Ale po prostu nie ma czegoś takiego, jak bycie częściowo wiernym. Jest się albo wierny, albo niewiernym. Zrozumiano więc, w 35 roku zrozumiano, że proroctwo to odnosi się do niezliczonego wielkiego tłumu ze wszystkich narodów, który obecnie jest zgromadzany i którego nadzieje są ziemskie, czyli świadkowie Jehowy. Są to owce z Mateusza 25 oraz drugie owce z Jana 10 rozdziału. Przez wiele lat badacze Biblii podkreślali, to ciągle cytat ze strażnicy, podkreślali krzyż jako symbol chrześcijaństwa. Mieli nawet przypinki z krzyżem i koroną. No, mieli, Barduce, to no, było dostępne i on przeciw temu nie występował. Już też do tego mają zastrzeżenia. Według wersji króla Jakuba Jezus prosił uczniów, by wzięli swój krzyż i wielu wierzyło, że został on stracony na krzyżu. Przez dziesięciolecia symbol ten ukazywał się także na okładce czasopisma Strażnica. Krzyż. Jak to można było krzyż na okładce Strażnica? To jest coś strasznego. Książka Bogactwa wydana w 1936 roku wyjaśniła jednak, że to też było błędem, że Jezus Chrystus został stracony nie na krzyżu, lecz na pionowym palu lub słupie. Według jednego źródła, zobaczmy na jakie autorytety się pojawia, powołują. Według jednego źródła, co to jedno źródło? Sąsiad? Sąsiadka? Według jednego źródła greckie słowo stauros, nadawane w wersji króla Jakuba jako krzyż, przede wszystkim oznacza pionowy pal, słup. Jedno źródło tak mówi. Jakie? To nie wasza sprawa. Należy go odróżniać od kościelnego kształtu krzyża z dwoma belkami. Ten drugi miał swoje początki w starożytnej Chaldei i był używany jako symbol boga Tamuza. Zamiast otaczać go czcią, narzędzie, na którym wbity został Jezus, powinno być traktowane z odrazu. No wiemy to, takie, też mają takie jakieś ulubione etapy, punkty i zrobią z tego rzecz, że na wojnę by o to poszli. Jakby to miało znaczenie, na jakim palu, czy z belką poziomą, czy nie bez belki poziomej Jezus zmarł. Chociaż najważniejsze jest to, że umarł za nas. Porównanie tych różnych podejść do tego, jak dochodzi się do poznania prawdy, że jest mój komentarz, dlatego zmienia się kolor. I jak się ta prawda rozwija na przestrzeni lat, mówi samo za siebie. Dla brata Russella prawda jest w Biblii, nie w błyskach aniołów światła, przenoszonych w światłach, która zawiera wszystko, czego naśladowcy Jezusa potrzebują do zbawienia. Więc ta Biblia powinna być codziennie badana. I to przy użyciu logiki i rozumu. Przestrzegał on braci przed poleganiem na ludzkich nauczycielach jako przewodnikach w zakresie wiary i praktyki i odradzał okazywanie nadmiernego szacunku naukom omylnych ludzi zamiast słowu nieomylnego Boga. Według niego z upływem czasu światło też postępuje i rośnie, ale zawsze pozostaje tą samą jedną stałą ścieżką. Tą samą prawdą, która początkowo jest rozumiana niewyraźnie, a z czasem staje się coraz jaśniejsza, w miarę jak prawda ukryta w Biblii staje się na czasie. Według niego, pastora Russella, zawsze jest to jednak ta sama prawda. Ta sama prawda dla patriarchów, dla proroków, dla apostołów, dla świętych przeszłości oraz teraźniejszości. A jedyną różnicą jest to, że ci, którzy żyli wcześniej, w przeszłości, rozumieją ją mniej dokładnie, ponieważ na boskim zegarze nie wybił jeszcze czas pełnego światła. Na przykład weźmy taką naukę, że Chrystus to nie tylko jedna osoba Jezusa, jak myślano, tylko cała grupa całego, tak? Gdyby Paweł to objawił, że tajemnicę wam powiadam, że nie jeden, ale wielu i tak dalej. Mija stan aż do czasów Pawła. Zawsze jest to jednak ta sama prawda. Także gdy przyjdzie większe światło, to jest właśnie gdy przychodzi większe światło na temat tego mniejszego światła wcześniej znanego, nie ma potrzeby odrzucać wcześniejszych nauk, ani niszczyć wcześniejszej literatury. Lecz wystarczy dodać obecne większe zrozumienie do tego mniejszego z przeszłości, zachowując i poprzednie nauki, i poprzednią literaturę. Tak jak stary Nowy Testament. Gdy przyszedł Nowy Testament, to stare trzeba było wyrzucić? No bo nowe światło, no to się, niektórzy tak patrzą, tak? Niektórzy nie cenią Starego Testamentu. No bo właściwie to Nowy Testament wystarcza, a właściwie to Ewangelie i może tam jakieś dzieje apostolskie i praktycznie, no może jakiś tam jeszcze list Pawła, aby się ostał w skróconej wersji dla niektórych. U Rutherforda jest dokładnie odwrotnie. Dla niego prawda to poselstwo Pana przesłane przez jego niewidzialnych aniołów, ziemskim członkom organizacji Boga, przy czym nikt nie wie, jak ten proces wygląda i na czym polega. Jak przemiana chleba w ciało Jezusa, a wina w krew. Misterium. Takie podobne zwyczaje, podobne zachowania. Wiadomo natomiast, że pewne osoby, według Rutherforda, widzialne osoby postawione na pewne stanowiska w organizacji Boga, są tam z jego woli. Co z kolei oznacza, że jeśli ktoś w organizacji otrzymuje wskazówki, a wskazówki te przechodzą przez miejsce wyznaczone do podawania instrukcji, należy być posłuszny takim instrukcjom, tak jak Panu. To było tylko w podsumowaniu to wyciągnąłem. Takie twierdzenie praktycznie oznacza przepisywanie sobie natchnienia przez prezesów i ciało kierownicze. No bo co my mówimy, to przekazał nam Bóg. Nie wiecie jak, to nie musicie wiedzieć, ale przekazał i trzeba to tak jak od Pana przyjmować. Mówimy tak, jakby Pan powiedział. Są równoznaczne z religijnym absolutyzmem, tak obcemu duchowi pastora Russella. Nadają się one do zniewalania i podporządkowywania sobie ludzi, jak czynili to absolutni monarchowie w przeszłości, ale są bardzo dalekie od tego, co rozumiał i czego nauczał pastor jako wzór do naśladowania przez chrześcijan, którzy według niego mieli być całkowitym przeciwieństwem tego, czego oczekuje towarzystwo od dzisiejszych swoich wyznawców. Różnica bierze się z odmiennych celów, jakie im przyświecały. Charles Russell kładł nacisk na osobisty, duchowy rozwój każdej jednostki w jej relacji z Bogiem. Natomiast Rutherford i jego następcy próbują budować hierarchiczny system, w którym ci na górze kontrolują tych na dole, zmuszając ich do ślepego przyjmowania ciągle zmieniających się nauk, zwanych przez nich nowym światłem, co praktycznie jest równoważne ze staniem się dla nich bogami przez tych prezesów ciało kierownicze. Nie braćmi w Chrystusie, nie współsługami, jak to było w przypadku pastora Russella. Kilka słów na temat tego tak zwanego nowego światła, rzekomo wstępującego od Pana na prezesów towarzystwa i jego ciało kierownicze za pośrednictwem aniołów. Ta postępująca prawda, to nowe światło niekiedy potrafi zmieniać się w bardzo nieoczekiwany sposób. To nowe światło jest czasami prawdą już kiedyś w przeszłości podaną jako nowe światło, potem odrzuconą jako stare i nieaktualne światło, a po pewnym czasie ponownie podaną jako nowe światło. Taka kampania wielka tego typu miała miejsce za prezesury Knora, Nathana Knora, czyli ten, który był po Rutherfordzie. On zmienił wiele doktryn wprowadzonych przez swego poprzednika Rutherforda, a zmiany polegały na powrocie do nauk Russella. No brawo, no ale zobaczmy zasadę, prawda? Odrzucone po iluś latach wracają jako prawidłowe, ale już kiedyś były. No to dlaczego były odrzucone? Nauki odrzucone przez jednego prezesa jako stare, już nieprawdziwe światło, stały się nowym światłem do jego następcy w fotelu prezesa. Ci, którzy w tej organizacji są dostatecznie długo, mogą sami to zaobserwować na podstawie swojego życia, a inni mogą to zobaczyć przez porównanie literatury towarzystwa wydanej ileś lat temu, jeśli potrafią do niej dotrzeć, co nie zawsze jest łatwe, gdyż towarzystwo potrafi niszczyć daną literaturę lub zaklejać fragmenty stron, które uległy zmianie w ramach tak zwanego nowego światła. Ja widziałem, mam w domu taką książkę z zaklejonymi całymi paragrafami wydanymi przez towarzystwo jako nieaktualnymi, ale jeszcze nie zniszczyli całości, bo pewnie nie było czym zastąpić, albo jeszcze część była znacznie ważna, więc pozaklejane. W mojej bibliotece mam całą literaturę spod pióra pastora Russella. Mam także później to wiele literaturę, którą później napisał Paul Johnson w obronie nauk Russella, głównie w obronie nauk Russella przed atakami Rutherforda i jego nowej strażnicy, który przez uzurpację stał się redaktorem naczelnym, tak jak i przez uzurpację został prezesem towarzystwa jako korporacji, którą zamienił w kościół. Obydwaj ci autorzy, mam na myśli Russella i Johnsona, stoją w swoich dziełach na półce w doskonałej harmonii, gdyż ten drugi kontynuował nauki tego pierwszego zgodnie z przypowieścią 4.18, że im dalej, tym jaśniej. I szedł tą samą ścieżką, którą rozpoczął Russell. Dla Johnsona Bóg nie zaczął oczyszczać prawdę czy lud Boży od roku 1919, lecz od 1877, kiedy działalność tę rozpoczął Charles Russell i brat Johnson mógł kontynuować nauki pastora Russella, mógł je bronić, rozwijać bez potrzeby ich odrzucania. I my dzisiaj cieszymy się jednym i drugim. Jeden wielki postęp prawdy. Na koniec tego wątku kilka pytań podsumowujących. Jak można mieć zaufanie do nauk, które jakieś osoby postawione na pewnych stanowiskach w organizacji Boga otrzymują od aniołów w formie błysków światła? Brzmi od razu podejrzanie, jeśli chodzi co do metody. A jeśli nawet założymy, że otrzymują te błyski światła, jak to możliwe, że jakiś czas później aniołowie ci podają na ten sam temat przeciwne światło, w wyniku czego towarzystwo albo zakazuje czytania dawnej literatury, jak na przykład cała spuścizna po pastorze Russellu, albo ją pali, albo zakleja całe strony lub okapity, tak by nikt nie mógł przeczytać, co było tam wcześniej jako poprzednie nowe światło. I trzecie pytanie, czy rozpoczynanie co jakiś czas nowych ścieżek prawdy, odmiennych od poprzednich, rzeczywiście jest wypełnieniem przypowieści 4.18. O tym, że ścieżka, liczba pojedyncza, ścieżka, nie ścieżki, ścieżka sprawiedliwych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej aż do dnia doskonałego. Na przykład nowy światło Rutherforda na temat zbawienia ludzkości i znaczenia okupu w boskim planie. Przytoczę brata Russella. i oskarżenie, jakie mu wytaczali niektórzy. To jest z roku 1907. Ze strażnicy, ale pisane przez brata Russella, nie tej późniejszej. Często jesteśmy oskarżani, pisze brat Russell, że uczyniliśmy sobie hobby z doktryny okupu. Że nasz Pan Jezus kosztował śmierci za każdego. Że dał siebie na okup za wszystkich. Z pewnością żadne inne pisma, pisze brat Russell, nigdy gorliwie nie podkreślały okupu jako ośrodka albo centrum wiary chrześcijańskiej. My jesteśmy o to oskarżani i to prawda. Nikt tak nigdy okupu nie podkreślał jak my. A tu przypomnę to, co dzisiaj już czytaliśmy. Dałem nawet oryginał angielski, aby ktoś chciał sobie porównać. Z czasem błyski światła objawiły, że głównym celem Jehowy nie jest zbawienie stworzeń, lecz obrona jego suwerenności albo najwyższej władzy. I jeszcze objawiły, że najważniejszym tematem Biblii nie jest okup, lecz królestwo, ponieważ obroni ono suwerenność albo najwyższą władzę Boga. Punkt trzeci, rola wyznawców. Kolejna przepaść między pastorem a obecnym towarzystwem to podejście do roli, jaką mają pełnić zwykli wierzący, bracia i siostry, ogół nas. Tak, zwolennicy takich czy innych poglądów religijnych. Zgodnie z zaleceniami apostołów, Charles Russell zalecał braciom, by przed uznaniem jakiejkolwiek nauki za prawdziwą, dokładnie ją zbadali. Co dotyczyło także jego własnych nauk. Oto stosowny cytat. Jeśli dla pierwszych chrześcijan było właściwe sprawdzanie tego, co otrzymywali oni od apostołów, pisze brat Russell, którzy byli natchnieni i którzy tak o sobie mówili, że byli natchnieni, o ile ważniejsze jest, abyście wy w pełni przekonali samych siebie, że te nauki ściśle trzymają się ich ogólnych instrukcji oraz tych od naszego Pana, gdyż ich autor nie rości sobie prawa do natchnienia, lecz jedynie do prowadzenia przez Pana jako osoby używanej przez Niego do karmienia Jego trzody. Powyższy cytat jest godny uwagi dlatego, że pochodzi z odpowiedzi pastora na list od kogoś, kto stwierdził w swoim liście, że pisma pastora Russella bardzo mu pomogły w odnalezieniu harmonii w Słowie Bożym. Więc pisząc powyższe, pastor miał na myśli siebie i swoje nauki i sposób ich traktowania przez innych. Na następnym slajdzie zobaczymy komentarze pastora do Dziejów Apostolskich 17:11, czyli do wersetu, gdzie mamy pochwałę braci z Berei. Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli Słowo Boże z całą gotowością. Codziennie badali pisma, czy tak się sprawy mają. Oto brata, to jego komentarze z różnych miejsc. Badali, nie przyjmując niczego obojętnie na ślepo, sprawdzając nawet nauki apostołów. Badali pismo, aby przekonać się, na ile argumenty apostołów były poparte świadectwem zakonu i proroków, by poznać wolę, radę Boga. Naszym obowiązkiem jako poszczególnych chrześcijan jest sprawdzanie wszystkiego, co przyjmujemy. Do prawa i do świadectwa. Jeśli nie będą mówić według tego słowa, to nie ma w nich żadnej światłości. Badanie beriańskie to badanie prowadzone przez tych, którzy mają beriańskiego ducha, by dążyć do poznania prawdy na temat danej sprawy, tych, którzy chcą dociekać uczciwym sercem. Podstawą prawdziwego poświęcenia jest poznawanie woli Ojca. Oznacza to bycie badaczem Biblii, tak jak Beriańczycy. Pisma, słowo pisma, komentuje brat Russell tak. Obietnica napełnienie duchem nie jest dla tych, którzy jedynie posiadają słowo Boga, lecz dla tych, którzy je gorliwie badają, dążąc do jego zrozumienia. Mamy też mocniejsze słowa prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy. Zawsze było odwoływanie się do pism Starego Testamentu. I komentarz jego do, czy tak się sprawy mają? Z tego z Dziejów Apostolskich, czy to, co przedstawiają, jest w pełni zgodne zarówno z literą, jak i duchem słowa. Sprawdzali to przy pomocy jedynego, prawidłowego i przewidzianego przez Boga standardu własnego słowa Boga. Będąc raz przekonani albo upewnieni, nie powinniśmy łatwo dać się odwrócić od właściwie ugruntowanej wiary. To są jego uwagi z różnych miejsc zebrane w takim dużym zbiorze jego komentarze na tematy wersety biblijne, w tym przypadku Dzieje Apostolskie 17:11. To prawda, że Bóg używa ludzi, przez których podaje prawdę dla swoich dzieci. Używa. Bo kogoś przecież musi kogoś przecież użyć. Lecz jak dowodzi tego historia, jego postępowania z jego ludem, i to w Starym Testamencie, i to w Nowym, nie używa w tym celu grup, synodów, komitetów, zarządów czy ciał, choćby kierowniczych, lecz jednostki. Zgodnie z zasadami Biblii, naukami pastora nie powinno się niczego przyjmować obojętnie na ślepo, lecz wszystko sprawdzać, nawet nauki apostołów, i dla pastora było to obowiązek poszczególnych chrześcijan, czyli każdego z nas indywidualnie. Zobaczmy objawienie jeden, które mówi o tym, skąd przyszło objawienie. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce, a on to ukazał i posłał przez swojego anioła swemu słudze Janowi. Zauważmy, mamy tutaj Boga jako źródło prawdy, który podaje je, tą prawdę Jezusowi, a Jezus przez jakiegoś anioła przekazuje ją Janowi. Tak to jest, mamy napisane. Ile to jest etapów? W sumie 4. Bóg, Jezus, anioł, Jan. Przy czym Jan to jest ten odbiorca, ten na samym dole, lud Boży. Bo Jan, który niebawem umarł, nie był uczestnikiem kolejnych wydarzeń, które są pokazane w Księdze Objawienia, to lud Boży z czasu wypełnienia się symbolizowanych zdarzeń. Przed nim jest jeszcze jakiś anioł trzymany w prawej dłoni Jezusa, przez którego prawda dociera do Jana. Sam Jezus zbierze ją oczywiście od Boga. Bóg Jezusowi. Jezus przez anioła Janowi. Więc jest, nie będę tego wątku rozwijał, ale chcę tylko udowodnić, że Bóg rzeczywiście i Jezus używają pewne osoby do przekazywania prawdy tutaj. Są to jednostki, które oni sami wybierają. Dodajmy do tego wyjaśnienie pastora na temat Galatów 6:6. A ten, kto jest nauczany słowa, niech udziela ze wszystkich dóbr temu, który go naucza. Tak mówi UBG. Werset ten, pozostając w zgodzie ze wszystkimi innymi, dowodzi, że Bóg tak to zaplanował, aby nauczać swój lud poprzez wzajemne uczenie się jeden od drugiego. Nawet najskromniejszy z jego statka ma myśleć sam za siebie i w ten sposób osobiście rozwijać zarówno swą wiarę, jak i charakter. Niestety, owa tak ważna sprawa jest powszechnie zaniedbywana przez tych, którzy wzywają imienia Chrystusowego. Powyższy werset rozróżnia nauczycieli i uczniów. Uczniowie jednak mają mieć wolność przekazywania i oznajmiania swoim nauczycielom wszelkich zagadnień, jakie zauważają i jakie zdają się mieć związek z omawianym tematem. A mają to czynić nie tak, jakby sami chcieli być nauczycielami, lecz tak, jak inteligentny student zwraca się do starszego brata, też studenta. Uczniowie nie mają być maszynami, ani obawiać się porozumienia, mówienia, kontaktowania, nawiązywania, to słowo może różnie tłumaczyć, dialogu. Przez zadawanie pytań i zwracanie uwagi na to, co im wydaje się złym, a co dobrym zastosowaniem Pisma Świętego, biorą oni udział w pracy mającej na celu utrzymanie ciała Chrystusa i Jego nauk w czystości. Tak więc mają oni być krytykami. Zamiast być zniechęcani do takiego postępowania, zamiast słyszeć, że nie wolno im krytykować nauczyciela czy kwestionować jego wyjaśnień, są oni zachęcani do dialogu, do krytyki. To brat Russell. Tu na dole dałem tłumaczenie tego Galatów 6:6 dosłowne, bo tam to takie jest, nie wiadomo o co chodzi, prawda? Znaczy chodzi o udzielanie dóbr finansowych, materialnych. Dosłownie oryginał mówi, a ten, kto jest nauczany słowa, niechaj się dzieli wszystkimi dobrymi z tym, który naucza. Tam jest przymiotnik, nie ma w ogóle rzeczownika, tylko z wszystkimi dobrymi. Brat Russell tak to skomentował. Ma się dzielić z wszystkimi dobrymi rzeczami, które zauważa z nauki, która jest mu podawana i wyjaśnia. Ma zadawać pytania, podawać wątpliwość, krytykować nawet. Ma się nie obawiać, bo ten, który go uczy, to jest jego brat, też student. On też się uczy. Tylko, że pan, jak kogoś używa do podawania pewnych prawd, to nie po tym, żeby je otworzyć buzię i łykać. Zdani pastora wszyscy odpowiadają za utrzymanie prawdy w czystości. Nie tylko jeden konkretny sługa, słudzy czy jakieś ciało. Służący prawdą mają nie tylko być gotowi na krytykę, ale nawet do niej zachęcać. Tak by nie doszło do wypaczenia prawdy, co ma miejsce zawsze wtedy, gdy wodzowie wymagają ślepego posłuszeństwa i pełnego poddania się im jak samemu Bogu. A dość po śmierci pastora właśnie do tego doszło w towarzystwie. I to bardziej niż w innych grupach chrześcijaństwa, bo te inne grupy chrześcijaństwa pozwalają zachować odmienne zdanie dla siebie najczęściej. No bo co to człowiek myśli w głowie, no to moja sprawa. Ale w towarzystwie nawet nie wolno wmyśleć inaczej. Będziemy zaraz to mogli zobaczyć. Porównajmy to ze stanowiskiem nowego towarzystwa. Stronnictwa 83 rok. Jedność około 35 tysięcy zborów świadków Jehowych w ponad 200 krajach przejawia się także poprzez ich biblijne metody organizacyjne. Biblijne. Zaraz posłuchamy. Apostołowie i starsi mężczyźni, starsi w Jerozolimie, tworzyli ciało kierownicze. Ich zdaniem ono wtedy już było. Dla zgromadzenia chrześcijan z pierwszego wieku. Oni oraz ich przedstawiciele, ciało kierownicze oraz ich przedstawiciele wyznaczali nadzorców oraz sług służących w zgromadzeniach oraz podejmowali inne decyzje nadzorcze. Te wersety Nowego Testamentu można sobie ktoś sprawdzić, nic takiego tam nie ma, to tylko naciąganie wszystko. Podobnie dzisiaj grupa namaszczonych chrześcijan, to ci tak spłodzeni z ducha z ciała kierowniczego, tworzy ciało kierownicze świadków Jehowy. Tak jak decyzje ciała kierowniczego z pierwszego wieku były przekazywane zgromadzeniom, tak dzisiaj zgromadzenia świadków Jehowy otrzymują instrukcje od ciała kierowniczego oraz wizyty podróżujących nadzorców. Kolejny cytat. Ponieważ należy zachować jedność, dojrzały chrześcijanin musi być w jedności i pełnej harmonii z innymi wierzącymi, jeśli chodzi o wiarę i wiedzę. On nie propaguje, ani nie upiera się przy osobistych poglądach, to nie propaguje, to nie głosi. Nie upiera się, no to nie obstaje przy swoim, ale nawet nie odczuwa, nie żywi prywatnych poglądów, jeśli chodzi o zrozumienie. Nawet nie możesz poczuć odmiennego. Jak poczujesz, to już grzeszyłeś. Tam mówią, a ty myślisz sobie, że to może jest nieprawda. Już masz grzech. Coś okropnego, jakie to jest wpływanie, do czego to ludzi może doprowadzić. Zresztą widzimy, że do czego doprowadza. Ilu jest rozstrojów nerwowych, jak ktoś to się przejmie, a potem ma problemy z akceptowaniem pewnych rzeczy, a jednocześnie wie, że grzeszy. Jak mu coś się nie zgadza, to grzeszysz. On, wracam do cytatu, on nie propaguje, nie upiera się, ani nawet nie odczuwa, nie żywi prywatnych poglądów, jeśli chodzi o zrozumienie Biblii. Zamiast tego ma on całkowite zaufanie do prawdy, tak jak jest ona objawiana przez Jehowę, za pośrednictwem Jego Syna, bardzo ładnie, Jezusa Chrystusa, oraz wiernego i rozumnego niewolnika. Ten termin, rozumny, wierny niewolnik, to początkowo prezesi, dwaj, drugi i trzeci, nie pierwszy, nie brat Russell, drugi i trzeci prezes, a później od roku 1971, bo wtedy ciało kierownicze powstało, ciało kierownicze jest tym wiernym i rozumnym niewolnikiem. On nawet nie odczuwa, że nie ma żadnych innych myśli, jest tak po prostu lojalny. Jak widać z powyższego, strażnica nie cofa się przed niczym, nawet przed zafałszowaniem zwyczaju pierwotnego kościoła, w którym przecież wiemy nie było żadnego ciała kierowniczego, którego decyzje byłyby przekazywane zborom. Każdy zbór był niezależny, każdy zbór wybierał własnych sług, starszych i diakonów. Każdy w swoich członkach sprawdzał, czy to, co ktokolwiek mówi w tym apostołowie, było zgodne z naukami Starego Testamentu, który wówczas był jedynym natchnionym kryterium, miarą prawdy. I tego samego trzymał się Charles Russell. My się trzymamy tego do dzisiaj. Jeśli chodzi o zrozumienie Biblii, w obecnym towarzystwie członkowie nie mają nawet prawa odczuwać, żywić prywatnych poglądów. Dam nawet angielski oryginał, wytłumaczyłem słowo have. Kto nie zna angielskiego, może sobie w słowniku sprawdzić, co to znaczy, żeby wiedzieć, że to jest właśnie odczuwać w ogóle, żywić, tak mieć tam gdzieś w myślach, w głębokim, tak, że nikt nawet nie wie. Ale nawet tego ci nie wolno odczuwać. Nie mają, tak, nie mają prawa zadawać pytań co do słuszności tego, co przychodzi z centrali. Poza pytaniami przygotowanymi przez centralę i wydrukowanymi przy każdym akapicie, nie mówiąc już o krytykowaniu tych treści, za to grozi wyłączenie, bądź i według ich terminologii, wyłączenie, wykluczenie, oni nazywają to wykluczenie. Obowiązkiem dzisiejszych wiernych świadków Jehowy jest otwieranie ust i bezkrytyczne połykanie tego, co tam jest rzucane, bez jakiejkolwiek próby gryzienia czy trawienia. Wynika to w linii prostej z tak zwanego teorii przewodu, którą Rutherford już wprowadził, według której to do Boga należy dbanie o czystość towarzystwa. Czym to się różni od niemylności papieskiej? Niczym. Bo znowu powtórka z historii. Natomiast ogół wierzących nie musi, mówiąc dyplomatycznie, nie musi, a nawet nie ma prawa, mówiąc wprost, bo o to chodzi, nie ma prawa, niczego analizować, co dla Russella było obowiązkiem każdego chrześcijanina, są jednak błędy, i co poza dziejami 17-11 wynika także z kilku innych wersetów, które ja dałem. Drogo zostaliście kupieni, nie bądźcie niewolnikami ludzi. Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi. Wiemy, nauce. Pneuma, jednoznacznie pneuma, także nauka. Nie chodzi o duchy jako istoty duchowe. Nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Dzisiejsza praktyka towarzystwa pod tym względem zmusza jego zwolenników do łykania bez sprawdzenia tego, co kilka osób uzna za stosowne podać im jako prawdę od Boga, która błyskiem światła została dostarczona przez szybko podróżujących aniołów wprost do umysłów członków ciała kierowniczego. Czyni to ich poddanymi ludzkiej organizacji, która zajmuje dla nich miejsce Boga, która ich zniewala tak samo jak papiestwo zniewalało i do dzisiaj częściowo także zniewala swoich zwolenników. Przy czym w obu przypadkach argumentacja jest taka sama. A jaka? Jeśli nie będziesz w harmonii z towarzystwem, nie będziesz w harmonii z Bogiem. Bo tak to widzą systemy, które uważają się za jedyną prawdziwą religię. Kiedyś Kościół katolicki, dzisiaj Świadkowie Jehowy, islam w pogaństwie też ma taką podejście. Wszyscy inni do wytracenia, do wybicia, bo są niewierni. Nie wierzą w jedynego prawdziwego Boga, nie są częścią jedynego prawdziwego ludu Bożego, czyli nas. Taka perspektywa przeraża wielu, szerząc ducha strachu i zmuszając do uległości. Nawet jeśli wyznawcy widzą, że coś się nie zgadza, jeśli widzą, że głoszona jest nieprawda, jeśli widzą, że łamane są podstawy sprawiedliwości, przykład znany mi osobiście, wykluczony zostaje zdradzany mąż zamiast zdradzającej go żony. Bo tak się złożyło, że zdradzało go jednym ze starszych. tego zboru. Więc ci starsi tak postanowili ten problem rozwiązać i to ogłosili zborowi jako swoją decyzję. Więc nawet jeżeli takie coś oni widzą, wszyscy siedzą cicho, nawet jego pozostała cielesna rodzina się nie odezwie, bo boją się zaprotestować, boją się zapytać, boją się nawet zwrócić na to uwagę. Jakieś wyjaśnienie, jakieś powody. Tylko przyjąć tylko do wiadomości. Według pastora nie można duchowo rozwijać się w takich warunkach, w warunkach strachu, bo strach i miłość są sobie przeciwne. W miłości nie ma lęku, napisał Jan w pierwszym Jana, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk drży przed karą, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Oto komentarz pastora do wersetu z pierwszego Tymoteusza, że końcem przekazania jest miłość czystego serca, z prawego sumienia i z wiary nieobłudnej. Nasz tekst podkreśla konieczność wiary nieobłudnej. Wierzymy, że w tym tkwi jedna z ważnych trudności, będąca problemem wielu w kościele nominalnym. Jeszcze nie wiedział, co będzie po nim w towarzystwie. Tylko opisywał chrześcijaństwo, które on widział. Nie są oni uczciwi, nie są moralni w odniesieniu do swojej wiary. Jeśli wierzą inaczej niż w denominacjach, z którą są związani, są gotowi pozorować swoją wiarę, wypaczać ją, ponieważ obawiają się zakłócenia spokoju w kościele. Boją się, że zostaną uznani za dziwnych. Boją się, że utracą szacunek współchrześcijan, którzy być może zrozumieliby ich, oraz współwyznawców Konkolu, którzy na pewno źle by ich zrozumieli i źle o nich mówili. Bardziej miłują chwałę u ludzi niż chwałę u Boga. W przeciwnym razie nie ryzykowaliby narażenia się na niełaskę Boga przez zwrócenie swojego sumienia i pozorowanie swej wiary w celu utrzymania przyjaźni świata i kościoła nominalnego. Taka konieczność zajęcia postawy, którą członkowie tej organizacji muszą zajmować, niszczy ich jako ich charakter, jako jednostki duchowe. Oto kilka dodatkowych cytatów dzisiejszych przywódców towarzystwa. Wierny i roztropny niewolnik, ciało kierownicze, został postawiony nad domownikami Jezusa, wiadomo kiedy, w 1919. Wcześniej to nic nie było. Niewolnikiem tym jest mała, złożona grupa namaszczonych braci służących Światowej Centrali w czasie obecności Chrystusa, którzy są bezpośrednio zaangażowani w przygotowywaniu i udzielaniu duchowego pokarmu. Gdy grupa ta pracuje razem, działa jako wierny i roztropny niewolnik. To z ich strony internetowej www.jw. Wszystkie materiały mam od nich. To nie są materiały, które ktoś napisał na ich temat, tylko ich własne. Strażnica, 62 rok. Jehowa używa swojej organizacji do uczenia i kremienia swego ludu. Dlatego bez podejrzeń wierzcie prawdzie przedstawianej przez wiernego i rozumnego niewolnika. Nawet nie możecie mieć, jak masz podejrzenie, grzeszysz. Tak jak pamiętamy, były kiedy jakieś cuda, Matka Boska płacze tam na drzewie, pod drzewem, za drzewem. Nie widzisz jej łez, jak płacze? No nie widzę. No to jesteś odrzucony. Jesteś grzesznikiem. No to już widzę. Kolejna strażnica, dane są obok, więc nie będę czytał. Chodzi o to, że chrześcijanie posiadają bezgraniczne albo bezwarunkowe zaufanie do swojego niebieskiego Ojca. Oni nie kwestionują tego, co On mówi przez swe spisane słowo i organizację. Wszyscy musimy być gotowi okazać posłuszeństwo wszelkim instrukcjom, zauważmy, wszelkim instrukcjom, jakie możemy otrzymać bez względu na to, czy ze strategicznego lub ludzkiego punktu widzenia będą się one wydawać rozsądne, czy nie. Jak kiedyś powiemy, macie strzelać do sąsiadów, nie siatków Jehowy, nie myślcie, czy to jest logiczne, właściwe, słuszne, bierzcie co macie i strzelajcie. No to, do czego się przygotowuje ludzi takimi słowami? Jeszcze tego nie ma, ale po co takie coś pisać? Po co przygotowywać, że nawet jak będzie coś ci się wydawało nielogiczne, tak? Nierozsądne, ty nie zastanawiaj się, masz to wykonać. Niektórym może wydawać się, że mogą interpretować Biblię samodzielnie. Mówię, proszę. Tak kiedyś było. Tak? Jednak Jezus wyznaczył wiernego niewolnika, by był jedynym przewodem podawania duchowego pokarmu. Ich ulubiony rok, od 1919, uwielbiony Jezus Chrystus używa tego niewolnika, by pomagać swym naśladowcom zrozumieć własną księgę Boga i słuchać Jego wytycznych albo zarządzeń. Jeszcze jeden. Dzisiaj Jehowa prowadzi ziemską część swojej organizacji przy pomocy wiernego, rozumnego niewolnika. Tak jak ciało kierownicze z pierwszego wieku, ten niewolnik nadzoruje lud Boży na całym świecie i udziela instrukcji albo poleceń starszym zborowym. Z kolei starsi wprowadzają w życie te instrukcje albo polecenia w zgromadzeniach. Pokazujemy, że ufamy metodzie Jehowy prowadzenia spraw przez zwracanie uwagi na instrukcje albo polecenia, jakie otrzymujemy od organizacji i starszych. Zobacz, tak udowodnisz, że ufasz Jehowie. Jehowa zapewnił także swą ziemską organizację swojego wiernego, roztropnego niewolnika składającego się z namaszczonych duchem, by pomagali chrześcijanom na całym świecie zrozumieć i prawidłowo stosować Biblię w swoim życiu. Znowu ważne, jeśli nie jesteśmy w kontakcie z tym kanałem komunikacji, którego używa Bóg, nie zrobimy żadnego postępu na drodze do życia, bez względu na to, jak często będziemy czytać Biblię. Możesz sobie Biblię wyrzucić, jak nie jesteś w kontakcie z tym kanałem komunikacji. Kolejny dobry. O, to jeszcze lepszy, krótki. Krótkie są zwykle najlepsze. Okazujcie szacunek wiernemu, roztropnemu niewolnikowi, którego on używa w obecnym czasie. No i to zdanie. Tak naprawdę właśnie od tego zależy wasze życie. Pamiętajcie też, że zbawiony będzie tylko ten, kto wytrwa do końca. Czyli do końca musicie ten szacunek wiernemu. Bo mało tego, że okazujecie może teraz, ale jak zaprzestaniecie. To są członkowie ciała kierowniczego z roku 2013. Ich liczba waha się od 7 do 18. Nie wiem, od czego to zależy. W tej chwili widzimy, że jest ich 8, tak? Na tym zdjęciu w tym roku było ich 8. To są ich nazwiska wtedy. Tam obok dałem zdjęcia, nie mogłem znaleźć, tylko znalazłem nazwiska dzisiejszych. Połowa przynajmniej jest ta sama. No bo 13 rok, no to jest ile? 9 lat temu, ale jakby porównało się nazwiska, to co najmniej połowa z nich jest ta sama. Ale kilku się już zmieniło. I jeszcze jeden cytat ze strażnicy. W miarę jak przybliża się, może autorstwa właśnie tych na zdjęciu, w miarę jak przybliża się koniec tego systemu rzeczy, jak nigdy wcześniej musimy ufać w sposób Jehowy prowadzenia spraw. Dlaczego? W czasie wielkiego ucisku możemy otrzymać instrukcje, które mogą wydawać się dziwne, niepraktyczne lub nielogiczne. Dlatego tym bardziej jest ważne, żebyśmy teraz, te osoby lub jak się zmienią, to będą inne w tym ciele, bezwzględnie słuchać i nie oceniać tego, co one przyślą do zborów jako instrukcje. Kolejny cytat poza treścią pokaże też, jak wyglądają niebariańskie badania obecnego towarzystwa. Po angielsku oryginalna strona. Tu zwracam uwagę, najpierw jest paragraf 19. Przed paragrafem, akapitem 19 są pytania. Już wiadomo, że jak czyta, wie na co ma wyłowić z akapitu. Tak? Dam polską wersję, tylko żebyście zobaczyli. Potem jest 19 akapit i przed 20 kolejne pytania do 20, tak? Akapitu. Teraz dam polską wersję. Zobaczmy na tytuł. Walcz z niezależnym myśleniem. Walcz po prostu. Walcz. Pytanie. Jak Jehowa zawsze prowadził swój lud? Jak objawia się niezależne myślenie niektórych osób? To są pytania, na które trzeba zwrócić uwagę, to tutaj masz odpowiedź. Gdy badamy Biblię, dowiadujemy się, że Jehowa zawsze prowadził swój sług w sposób zorganizowany. I tak jak w pierwszym wieku była tylko jedna prawdziwa organizacja chrześcijańska, tak dzisiaj Jehowa używa tylko jednej organizacji. Są jednak tacy, którzy wskazują, że organizacja musiała wcześniej dokonywać modyfikacji albo poprawek, więc argumentują następująco. To pokazuje, że sami musimy decydować o tym, w co wierzyć. To jest niezależne myślenie, piszą oni. Dlaczego ono jest tak niebezpieczne? No i tu sobie odpowiedzą te dwa pytania. I pytania do kolejnego. Czego dowodem jest niezależne myślenie? Będzie pytanie ważne. Co pomoże nam unikać stawiania naszych własnych poglądów ponad poglądy organizacji? Jaki przykład z pierwszego wieku jest ważny śladowania przez nas? Trzy pytania tu będą. A akapit mówi tak. Takie myślenie, czyli że sami będę sobie ustalał, co mam wierzyć i co jest prawdą, co nieprawdą. Takie myślenie jest dowodem pychy. A Biblia mówi. No i słuszne wersety na temat Biblii. Pycha poprzedza zgubę, a wyniosły duch upadek. Jeśli zaczynamy myśleć, że wiemy lepiej niż organizacja, powinniśmy zapytać siebie, skąd najpierw poznaliśmy prawdę Biblii? Czy znalibyśmy drogę prawdy, gdyby nie kierownictwo, prowadzenie organizacji? Czy naprawdę możemy dać sobie radę bez kierownictwa, bez instrukcji Bożej organizacji? I odpowiadają, nie, nie możemy. No i oni to sobie przeczytają na te pytania. Wiemy, że tam wolno używać tylko tych pytań, które są wydrukowane w czasie ich badań beriańskich tak zwanych. Pytanie od siebie nie wchodzi w grę. Odpowiedź inaczej niż to pisze, nie wchodzi w grę. Kolejna strażnica. Teokratyczna organizacja Jehowy dzisiaj. Musimy pokazać nasze zrozumienie tych spraw, świadomi naszej relacji do widzialnej teokratycznej organizacji, pamiętając los takich jak Korach, Achan, Saul, Uzjasz oraz innych, którzy zapomnieli o porządku teokratycznym. Czy wyznaczono nas jako jednostki do podawania pokarmu na duchowy stół? Nie. No to nie próbujmy przejmować obowiązków niewolnika. Powinniśmy jeść i trawić i przyswajać sobie to, co jest przed nami stawiane. bez wzbraniania się przed częścią pokarmu, dlatego że może ona nie pasować upodobaniom, kaprysom naszego umysłowego smaku. Prawdy, jakie mamy ogłaszać, to prawdy dostarczone przez organizację rozumnego niewolnika. Nie jakieś osobiste opinie sprzeczne z tym, co niewolnik dostarczył jako prawdę na czasie. Jehowa i Chrystus kierują i prostują albo korygują niewolnika według potrzeby. Nie my jako jednostki. Jeśli porządkowo nie widzimy w czymś sensu, powinniśmy ciągle próbować to pojąć. Zamiast się temu sprzeciwiać i odrzucać arogancko albo bezczelnie, to daje różne tłumaczenie tego słowa, prawda, żeby oddać sprawiedliwość tego, co oni napisali. Można to dodać arogancko, bezczelnie, obydwa są złe. Arogancko, bezczelnie zajmując stanowisko, że mamy większe szanse mieć rację niż rozumny niewolnik. Powinniśmy w cichości zgodzić się z teokratyczną organizacją Pana i czekać na dalsze wyjaśnienia, zamiast być niechętni pierwszej zmiance niesmacznej dla nas myśli i spierać się o szczegóły lub te rzeczy nieistotne, tak to nazwali. Wypowiadając naszą krytykę i opinię, jak gdyby były one warte więcej niż zapewnienie duchowego pokarmu przez rozumnego niewolnika. Ci teokratyczni będą cenić widzialną organizację Pana i nie będą na tyle głupi, by wystawiać do walki przeciwko przewodowi Jehowy swoje własne ludzkie myślenie, opinie i osobiste odczucie. Nic dodać, nic ująć, komentarz zbyteczny. Niektórzy mogą zapytać, to jest nadal jeszcze ten cytat od nich, na takim tle. Czy powinniśmy przyjmować jako od Pana i prawdziwy pokarm dostarczany przez rozumnego niewolnika, czy powinniśmy wstrzymać się z przyjęciem, a sprawdzimy go osobiście? Na to pytanie brat Usa wiadomo, jak odpowiedział. Wstrzymać się, aż wszystko przetrawisz osobiście. I teraz oni odpowiadają na to pytanie. Skoro zdobyliśmy nasze obecne zrozumienie Biblii przez karmienie się przy stole zostawionym przez niewolnika, skoro w ten sposób zostaliśmy wyzwoleni od fałszywych doktryn i zbudowani w czystym, niesplomionym kulcie Boga i otrzymali nadzieję nowego świata, powinniśmy mieć trochę zaufania w to, co dostarcza niewolnik. Po otrzymaniu pożywienia do stanu naszej obecnej duchowej siły i dojrzałości, czy nagle stajemy się mądrzejsi niż nasz dotychczasowy żywiciel i porzucamy oświecające przewodnictwo organizacji, która wykarmiła nas jak matka? Nie odrzucaj prawa Twojej matki. Już cytat jest na poparcie. A jeśli niebiański ojciec nie dałby kamienia, węża, skorpiona dziecku proszącemu o chleb, rybę lub jajo, czy mamy brać do rąk duchowy pokarm, jakiego on dostarcza przez niewolnika, tak jak gdyby groziło nam stłuczenie przez kamień, ukąszenie przez węża czy urządlenie przez skorpiona? Czy mamy być niepewni i podejrzliwi co do każdego nowego postanowienia? Kto bowiem wątpi, już jest cytat, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Jakie zaufanie, jaka zarozumiałość. I to pomimo faktu, że cokolwiek w towarzystwie dzisiaj jeszcze jest prawdziwie biblijnego, cokolwiek oni mają jeszcze prawdziwie biblijnego, pochodzi od Russella. Jako to, czego jeszcze nie zdążyli odrzucić lub nie zdążyli wypaczyć. Cokolwiek jest dobrego, jest od Russella. Bo jeszcze się ostało. I mają odwagę coś takiego pisać. Podsumowując, wierny niewolnik twierdzi, że należy mu ufać i ślepo przyjmować jego nauki i zalecenia. Tak twierdzi. Dlaczego? On tak to wyjaśnia. Bo ufa mu Bóg Jehowa. Dlaczego mu ufa Bóg Jehowa? Odpowiedź ich, nie moja. Bo ufa mu Jezus Chrystus. Dlaczego ufa mu Jezus Chrystus temu niewolnikowi? Bo tak twierdzi wierny niewolnik. To jest ich argumentacja. Czyli koło się zamyka. Mam rację, ponieważ on mi ufa. On mi ufa, dlatego że ona mi ufa. A ona mi ufa, bo ja mówię, że ja mówię prawdę. Udowodniłem, że Bóg przeze mnie przekazuje prawdę. By poprawić nasz duchowy stan po tych dołujących cytatach z publikacji obecnego towarzystwa, na zakończenie tego wątku jeszcze dwa stosowne cytaty od naszego pastora, od brata Russella. A teraz, drodzy przyjaciele, pod koniec życia. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie badaczami Biblii. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie Beriańczykami. Pamiętacie, co czytaliśmy o Beriańczykach w Dziejach Apostolskich? Z boskiego punktu widzenia byli oni szlachetniejsi, ponieważ codziennie badali, przeszukiwali, dają na gasie angielskie słowo, że jak ktoś zna, tak dosłownie, przeszukiwali, tak jak się właśnie przeszukuje, nawet nie takie czytać, tylko tak dociekać, badać, przeszukiwać, wertować, wywracać z każdej strony. Badali, przeszukiwali, searched po angielsku pisma, by przekonać się, czy te rzeczy były prawdą, czy nie. Tak i ja chciałbym, abyście nie przejmowali tego, co ja powiem, lub co powie ktokolwiek inny, tylko dlatego, że tak zostało powiedziane. Lecz odnieście to do Słowa Bożego i zobaczcie, co Słowo Boże mówi na poparcie tego lub przeciwko temu. To z jego kazania z raportów konwencyjnych. I jeszcze z tomu szóstego. Powinny być częste, regularne zebrania, w czasie których każdemu dano by w miarę pełne możliwości przedstawienia tego, co jemu wydaje się być odmiennym poglądem na prawdę, od tego, jaki może być powszechnie wyznawany i akceptowany przez zbór. Oto brat Russell ze swoim podejściem. I ostatni dzisiaj wątek, najkrótszy z tych wszystkich, wykluczanie ze społeczności. W czasach pastora nikt nie znał, ani nawet nie potrafił sobie wyobrazić praktyk wykluczania ze społeczności, jakie dzisiaj stosuje towarzystwo, którego zasady pod tym względem, zwane przez nich pełnymi miłości, są po prostu nieludzkie. A w niektórych przypadkach łamią nawet prawa człowieka i podlegają pod paragrafy karne w krajach, w których występują. Zwłaszcza, że, i tu podkreśliłem, zwłaszcza, że spora liczba wykluczonych to wcale nie wielcy grzesznicy. Mało tego, to nawet żadni grzesznicy. Lecz osoby, które odważyły się mieć inne zdanie, którego nie chciały zmienić. Oczywiście wykluczają także i wielkich grzeszników, ale wykluczają także tych, którzy inaczej myślą. Ale nawet tych wielkich grzeszników pastor zalecał traktować zupełnie inaczej niż czyni to towarzystwo. O czym za chwilę zobaczymy od pastora Russella. Nawet tych wielkich grzeszników, jak należy traktować. Książka Prowadźcie Trzodę Bożą, rok 2010, dostępna dla starszych. Między wieloma innymi tam się znajdują takie powody do wykluczenia. Przeczytałem sobie, bo jak ja kiedyś mówiłem, przykro to się czyta. To tylko macie wybór. Całość jest jeszcze bardziej dołująca. Więc można wykluczyć według ich własnych źródeł w książce z 2010 roku zarażającą nieczystość fizyczną, stosowanie leków uzależniających, poszczegóły mówią, żeby do biura oddziału, oni powiedzą, jak to należy rozumieć, jakie leki, pewnie są listy jakieś i tak dalej, za obżarstwo, przy czym, pisze, nie decyduje rozmiar człowieka, lecz jego postawa do jedzenia. Ciekawe, jak tą postawę do jedzenia zbadać. No, obserwują, śledzą, podglądają, nie wiem. No dziwne, są dziwne. To w ogóle takie rzeczy są dziwne. Wymuszanie wysokiego wiana. Czyli ktoś się chce się ożenić, ale za to, żeby się ożenił, chce dużo wiano dostać. Nie wiem, co to jest. Napady gniewu. Zdenerwujesz się, możesz być wyłączony. Uprawianie boksu z odmową zaprzestania. Dlatego, że no, to przecież oni tak się bawią. Nawet jak się biją, to tak lubią. Nie? Obchodzenie fałszywych świąt, uczestniczenie w wydarzeniach międzywyznaniowych, tutaj dałem, bo oni wymienili, kłanianie się przed ołtarzem, obrazami oraz udział w śpiewie fałszywych religijnych pieśni i modlitwach. Myślę, że pieśni z naszego śpiewnika też są fałszywe. Jakby śpiewał, a ktoś by się dołączył, wypada. I świadome głoszenie nauk sprzecznych z prawdą Biblii nauczaną przez świadków Jehowy. Zastanawiać może sposób pozyskiwania informacji przez starszych na temat zachowań wiernych. Sugeruje donoszenie jednych na drugich i strach jednych przed drugimi. I ci, którzy tam długo odpowiednio byli i już wyszli i mają odwagę mówić, to mówią o tym strachu. Zresztą miałem to osobiście też okazję zobaczyć, jak w Zamościu spotykaliśmy się z byłymi braćmi świadkami parę razy, jak nam obserwowano, kto tam chodzi. Czy nie przypadkiem jacyś aktywni jeszcze, których należałoby za to wyrzucić. Tyle mówi wersja oficjalna w książce. Jest jednak wiele innych powodów wykluczania, o których ta książka nie wspomina, a które znane są z życia, na przykład za zadawanie zbyt wielu pytań, szczególnie tych niewygodnych, za samodzielne myślenie, za czytanie zakazane literatury. Mają indeks książek zakazanych, jak dawnymi czasy. Pewne książki nie wolno czytać. Za urządzenie dziecku przyjęcia urodzinowego. Za utrzymywanie kontaktów z wykluczonymi, choćby przez dzień dobry. Albo przez SMS-a wysłanego do tej osoby. Albo przez e-maila do niej napisanego. Oto słowa członka Świadków Jehowy w przededniu wykluczenia. Wiedział, że jutro będzie ogłoszone. Za co? Za posiadanie, zauważmy, posiadanie, nawet nie czytanie książki Kryzys Sumienia, która została napisana przez byłego świadka Raymonda Franca. To wyjaśnienia nie będzie, jak się oni dowiedzieli, że on taką książkę ma na swojej półce. Zostałem wezwany przez przedkomitet sądowniczy, wyjaśnia, to jest cytat, Sąd Religijny Świadków Jehowy, składający się w sumie 7 duchownych, w celu wyjaśnienia, dlaczego umieściłem na swoim Facebooku zdjęcie biblioteczki, gdzie znajdowała się zakazana książka. Chodziło o ten kryzys sumienia. Nie zgodziłem się na usunięcie postu oraz na ingerencję w życie moje i rodziny. Została więc podjęta decyzja, że żaden świadek Jehowy nie będzie już mógł ze mną rozmawiać. Dzisiaj wieczorem, gdy na zebraniu Świadków Jehowy zostanie podane ogłoszenie, dla wielu osób przestanę istnieć. Jutro stracę kontakt z częścią rodziny, przyjaciół, znajomych. Osoby, które znałem od dziecka, nie będą mogły już ze mną rozmawiać, zadzwonić, a nawet podać ręki. Znajomi, spotykając mnie na ulicy, będą udawali, że mnie nie znają. Rodzina nie będzie mogła do nas przyjechać, ani do siebie zaprosić. Gdy złamią zakaz, może ich spotkać to samo, co mnie. Największe konsekwencje ponoszą dzieci, które tak naprawdę niczemu nie są winne. Moje dzieci nie mogą zobaczyć się z dziadkami. Nie mogą pojechać z nami do cioci i wujka. Nie mogą pobawić się z kuzynostwem. Nikt całej rodziny od strony żony nas nie odwiedza. Pewnie od strony żony są byli, ta rodzina była w organizacji, prawda? I dlatego się na nich, do nich odwrócili. Bo on ma w domu książkę Kryzys sumienia Raymonda Franza. To jest zdjęcie z ich strony z napisem, po polsku jest na czerwono polskie tłumaczenie, dlaczego wyłączenie jest miłującym albo czułym postanowieniem lub zasadą, tak to można przetłumaczyć. Za chwilę zobaczymy materiał towarzystwa. Na razie napisałem, dlaczego go się nie wstydzą, to oni sami. Film. Mam nadzieję, że wszystko będzie działało i materiał zobaczymy. I udowadniają miłość w akcie wykluczenia. 3 minuty. Ja będę próbował to tłumaczyć na polski, bo to jest filmik 3-minutowy, który oni, taki materiał uświadamiający, jak ważne jest wykluczenie i trwanie przy tym wykluczeniu. Patrząc też, moi rodzice bardzo starali się zrobić to, co właściwe. W sposób Jehowy. Ona nie rozwinęła miłości do tego, co złe. I nie wybierała właściwych rzeczy. I zrobiła rzeczy, których później żałowała. Zostałam wyłączona. Sonia Eriksson została wykluczona. To rodzina. Była zdruzgotana. Cała rodzina. Później ojciec mi wyjaśnił, że będę musiał opuścić dom, bo nie chcę zmienić stylu mojego życia. I mam negatywny wpływ na mojego młodszego brata i siostrę. Byłam zdecydowana robić to, co ja chciałam. Gdy odchodziłam z domu, myślałam w tym dniu tylko o Eryku. To ten chłopak, który tam był wcześniej. Nie dbało o to, że serca jej rodziców były złamane. Nie myślałam o zniszczeniu, rozczarowaniu, jakie spowodowałam. Winiła rodziców za swoją sytuację? Nawet winiłam Jehowę? Rodzina bardzo za mną tęskniła. Nawet po tym wszystkim, co zrobiłam. A co im pomogło pozostać wiernymi Jehowi przez te wszystkie lata? Historia Arona. Jehowa skazał 2 synów Arona na śmierć. I powiedział im, żeby nie opłakiwali tych dwóch synów. Rodzice uważali, że muszą być lojalni. Kochali mnie i chcieli, żebym wróciła do Jehowy. Chciałam z nimi tylko porozmawiać, usłyszeć ich głos. Tęskniłam za moją rodziną. Oni też chcieli wyciągnąć do mnie rękę, ale wiedzieli, że jeśli będą mieli ze mną kontakt, to może mi to wystarczyć. I to mogło oznaczać, że nie wrócę do Jehowy, bo wystarczy, że z mamy głos usłyszała i nie musi już wracać do Jehowy. A tak nie usłyszę głosu mamy. W tym jednym klipie ich własnej produkcji widać typowe elementy szantażu emocjonalnego, jakiemu podawani są zwolennicy towarzystwa przez zbudzanie w nich, zauważmy, strachu, publiczne usłyszenie swojego nazwiska jak osoby wykluczonej w obecności zboru i cielesnej rodziny. Tak jak tam widzieliśmy. Wstaje, ona wychodzi, wszyscy patrzą. Poczucie zawodu, niespełnienia obowiązku. Nie rozwinęła nienawiści do tego, co złe. Poczucie winy. To przez nią cierpią jej rodzice, którzy chcieliby się z nią skontaktować, ale nie mogą i to dla jej dobra, z miłości do niej. Nie mogą tego zrobić. Plus dalsze gnębienie po wyłączeniu. Córka nie może nawet w telefonie usłyszeć głosu matki. A matka córki. Bo jak matka usłyszała, odebrałaby telefon od córki, to by zgrzeszyła. więc nie może odebrać telefonu od córki i usłyszeć jej głosu, ani swojego dać usłyszeć córce. Znany jest przypadek wyłączonej dziewczyny, od której rodzice też nie odbierali telefonu, tak jak w naszym filmie. I tak się złożyło, że jeden z tych telefonów, ten ostatni, był z miejsca wypadku, któremu ta dziewczyna uległa. Chciała do nich zadzwonić. Gdyby odebrali, była szansa na jej uratowanie. Ale oni nie odebrali. Nie wolno. Grzech. A jak widział to pastor Russell, rzekomy założyciel Świadków Jehowy? Wyłączony brat lub siostra nie powinni być traktowani jako wrogowie, ani nie powinno się ich za takich uważać, lecz jako brat, który pobłądził, jak apostoł pisze dalej w tym samym liście. Jeśli ktoś nie posłucha naszych słów zawartych w tym liście, jeśli będzie nieporządny, niechcący poddać się rozsądnej argumentacji oraz pełny miłości i szlachetnym zasadom porządku, to zwróćcie na niego uwagę i nie przesadzajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jak brata. Taki przypadek oznaczałby jawne, publiczne sprzeciwianie się przez takiego brata regułom porządku podanym przez apostoła, jako rzecznika Pana. A takie publiczne sprzeciwianie się słusznym zasadom powinno być zganione przez zgromadzenie, jeśli uzna ono, że ten brat postępuje tak nieporządnie, że potrzebuje napomnienia. Jeśli nie zgodzi się on z treścią słów rozsądku, posłanych nam przez Boga za pośrednictwem apostoła, powinien być uznany za będącego w takiej niezgodności, że nie może być już właściwy, by cieszył się społecznością z braćmi, dopóki nie uzna tych rozumnych wymogów. Zauważmy teraz precyzyjne zachowanie na ulicach. Na ulicy nie powinien być mijany niezauważony, lecz traktowany grzecznie. Wyłączenie powinno być jedynie pozbawieniem przywilejów zgromadzania się i szczególnych związków braterskich właściwych wiernym. Zawiera się to także w słowach naszego Pana, niech ci będzie jako poganin i celnik. Nasz Pan nie miał na myśli, byśmy krzywdzili poganina lub celnika, czy to traktowali ich w jakikolwiek niegrzeczny sposób, lecz jedynie byśmy nie mieli z nimi społeczności jak z braćmi, nie starali się pozyskać ich zaufania, ani jako nowe stworzenia, nie darzyli ich naszym zaufaniem. Dom wiary ma być związany i połączony wzajemną miłością i życzliwością, w różny sposób okazywanymi na zewnątrz. Wyłączony brat ma odczuć brak właśnie tych przywilejów i błogosławieństw, tej serdeczności szczególnej, a zrozumie, że musi naprawić swoje postępowanie i powrócić do rodzinnego zgromadzenia. Jest w tym sugestia o cieple, serdeczności, prawdziwym braterstwie, jakie powinno panować wśród tych, którzy są członkami ciała Pana. Tak to widział brat Russell, 6 tom, tak nowe stworzenie, te strony podane. To jednak nie wszystko na ten temat. Dzisiejsze towarzystwo swym nowym światem zmieniło nie tylko traktowanie wykluczonych z takiego nieludzkiego, ale też zmieniło sposób wykluczania. I tu odrzucili nie tylko zalecenia pastora, a samego naszego Pana. Oto zalecenie naszego Pana. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź i upomnij go sam na sam. Jeśli cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. I najważniejsze, a jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jako poganin i celnik. Oto fragment, co brat Russell na tym napisał w tym samym domie 6, pod takim nagłówkiem karność w kościele. Przestrzeganie karności jest zadaniem nie tylko starszych, lecz całego zgromadzenia. Jeśli okaże się, że ktoś błądzi lub grzeszy, jego domniemane zło, na przykład ta dziewczyna z tego filmiku, jego domniemane zło powinno być wykazane błądzącemu tylko przez tego, kogo on skrzywdził lub członka, który pierwszy odkrył to zło. Na przykład widział tą dziewczynę z naszego filmiku. Jeśli strofowany nie oczyści się z zarzutu i trwa w błędzie lub grzechu, należy poprosić dwóch lub trzech braci bez uprzedniego uprzedzenia o zapoznanie się z tą sprawą i udzielenie rady dysputantom. Mogą oni być starszymi lub nie, lecz ich starszeństwo nie powinno dodawać siły ani władzy w sprawie, poza tym, że ich osąd może być bardziej dojrzały, a ich wpływ większy. Jeśli ten komitet opowie się jednomyślnie za jedną ze stron, ta druga powinna ustąpić i sprawa powinna być całkowicie zakończona, a zadośćuczynienie, rekompensata w miarę możliwości niezwłocznie dokonana. Jeśli któryś z pierwotnych dysputantów nadal trwa w błędnym postępowaniu, ten, który wniósł pierwsze oskarżenie lub jeden z tych powołanych do komitetu, lub najlepiej wszyscy oni razem, mogą wtedy, lecz nie wcześniej, podkreśla brat Russell, skorzystać z przywileju wniesienia sprawy przed zgromadzenie, ciało, kościół. I to co na tłusto. Mówię, że czytam na tłusto, czytam też tłusto. Oczywiste jest więc, że starsi w żadnym znaczeniu nie mają być sędziami członków, ponieważ wysłuchanie sprawy i sąd zostały pozostawione lokalnemu ciału, kościołowi. Gdy już podjęto te dwa wyżej wymienione kroki wstępne, a fakty zostały potwierdzone przed starszymi, ich obowiązkiem, czytam na tłusto, ich obowiązkiem jest zwołać ogólne zebranie zgromadzenia. czyli poświęconych, jako sądu, w celu wysłuchania sprawy z jej wszystkimi szczegółami oraz podjęcia decyzji w imieniu i z szacunkiem dla głowy. Sprawa powinna być tak jasna, a potępiony powinien spotkać się z tak wspaniałomyślnym traktowaniem, że decyzja powinna być jednomyślna lub prawie jednomyślna. W ten sposób zostanie zachowany pokój i jedność zgromadzenia. Czyli decyzji o wykluczeniu nie mogą podejmować sami starsi. Za zamkniętymi drzwiami, jak to jest obecnie w towarzystwie, bez udziału zboru. A niekiedy nawet bez udziału osoby wykluczonej, która o swoim wykluczeniu dowiaduje się w trakcie zebrania przez wszystkich z komunikatu starszych do wiadomości zboru. Gdyż ma to być decyzja całego zboru, tak powiedział Jezus. Jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jako poganie i celnik, nie starszych. Jest to przejaw panowania człowieka nad człowiekiem, dokładnie taki sam jak w papiestwie. I obcy Biblii, która w relacjach z Bogiem potępia panowanie jednych nad drugimi, a w roli głowy nad zborem stawia tylko Jezusa. Cytat z Objawienia 2:6. Na swoją obronę masz to, mówi Jezus, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów. Nikolaici to ci, którzy panowali nad ludem. Niko plus Laos, to mniej wyrównać, tylko Niko plus Laos miał być. Niko plus Laos, zwycięzca nad ludem. Ten, który podporządkował sobie innych. No, gdyż nasz Pan mówi, że on tych uczynków nienawidzi. I jeszcze inny fragment. O, przepraszam. To nie jest Objawienie, to jest Efezów. Przyniosłem po prostu skopiowanie i ten sam werset. Tam jest Efezów 2 ileś, o ile pamiętam. Wszystko poddał pod nogi Jego, czyli Jezusa, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim, głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Jest problem? Idziesz do tego człowieka, który problem tworzy. Nie słucha ciebie, nie chce przestać grzeszyć, bierzesz dwóch, trzech, idziecie w grupce. Nie chce słuchać, stawia sprawę przed zbór. Starsi mają obowiązek postawić sprawę przed zborem, bo ponad zborem jest tylko Kościół. Wobec tego, przepraszam, tylko Jezus jako głowa. Więc zbór jest na ziemi ostateczną instancją, która to może rozstrzygać. Nikt inny. W tej części omówiliśmy następujące zasadnicze różnice między pastorem Russellem a obecnym towarzystwem. Towarzystwo jako takie. Widzieliśmy tą różnicę. Firma, Kościół. Postęp prawdy. Według pastora ciągle ta sama, choć tylko jaśniejsza, ale ta sama, bez potrzeby odrzucania tego, co wcześniej. W obecnym towarzystwie co chwilę inna, co chwilę zmiana. Rola wyznawców u pastora Russella niczego nie przejmować bez uprzedniego zbadania i stwierdzenia, czy tak się rzeczy mają, jako obowiązek dla chrześcijanina. W towarzystwie zakaz. Jakiekolwiek próby sprawdzania lub innego myślenia grzechem i niewiernością wobec Boga, bo Bóg działa przez organizację. I wykluczanie. Nieludzkie, niezgodne z tym, co zalecał pastor, niezgodne z tym, co zalecał sam Jezus. Starsi podejmują ostateczne i najwyższe decyzje. Zbór ma tylko przyjmować to do wiadomości. Nie ma nic do powiedzenia. A wola Jezusa wyrażana jest przez zbór, nie przez starszych. Do omówienia w drugiej części pozostają cztery tematy. Organizacja zborów, praca nad charakterem, zasięg okupu naszego Pana i Izrael cielesny w boskim planie. Jak zauważyliśmy w części pierwszej i jeszcze zobaczymy w części drugiej, systemy religijne różniące się w tak zasadniczych kwestiach nie mogą mieć ze sobą wiele wspólnego, jeśli cokolwiek. Tyle w tym temacie. Dziękuję wszystkim za uwagę i za jakiś czas będzie część druga tego tematu.